Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, jesteśmy w poniedziałek na pielgrzymce rodziny Radia Maryja i pielgrzymujemy po miejscach świętych, po miejscach, gdzie gromadzi się lokalny kościół, parafia, a nieraz także szersze oddziaływanie, tak jak dzisiaj w Krasnobrodzie, to Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Krasnobrodzkiej, a równocześnie parafia nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, diecezja zamojsko-lubaczowska. Jesteśmy już po świętej liturgii, której przewodniczył ksiądz biskup Marian Rojek, ordynariusz diecezji, który pewnie wraca i pozdrawiamy serdecznie księdza biskupa. Jesteśmy po dobrym, smacznym posiłku, bo to gościnne tereny i wiem, że także wszyscy pielgrzymi zostali nakarmieni i księże prałacie nic nie zostało.
Bóg niech będą dzieci.
Tak, a był bigos, były małe pierożki, było ciasto, bardzo smaczne, wszystko zostało spałaszowane i to jest chyba zawsze największe podziękowanie gospodarzom, kiedy wszystko znika ze stołów. A my, proszę Państwa, teraz już przystępujemy do tego, żebyśmy bliżej zapoznali się z Krasnobrodem, poznali ten teren, poznali także Sanktuarium Matki Bożej. To jest kraina Roztocze. Tak, gdybyśmy chcieli sobie zlokalizować, mówimy Wielkopolska, mówimy Podlasie, mówimy Małopolska, a tutaj jest Roztocze i mieszkańcy są z tego bardzo dumni. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę już nieco, aż musiałem pasjonatów uspokajać, bo mówię, na antenie to powiemy, na antenie. Zatem kto dzisiaj w naszym studio? Ksiądz prałat Eugeniusz Derdziuk, proboszcz i kustosz sanktuarium.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Guzowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Szczęść Boże. Nasz rodak.
Rodak, tak?
Tak.
Z parafii. Pani Monika Zawiślak, polonistka, redaktorka wydania reprintu książki Pustynia w raj zamieniona z 1753 roku. O tej książce także powiemy. Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale także nauczycielka w Zespole Szkół Katolickich w Zamościu.
Szczęść Boże.
I jest z nami jeszcze pan Kazimierz Misztal, burmistrz Krasnobrodu.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
A zatem gospodarz także miejsca, w którym się znajdujemy, a wszystko, Krasnobród pewnie ma starszą historię, ale czy Krasnobród można sobie wyobrazić bez Matki Bożej Krasnobrodzkiej?
Księży prałacie. Że od ponad 350 lat nie. Że to miejsce tworzy z mojego punktu widzenia także w jakiś sposób klimat Krasnobrodu, ale myślę, że i mieszkańców, zdecydowana większość jest związana tu z sanktuarium i myślę, że jesteśmy wszyscy dumni z tego, że pośród nas jest to święte miejsce.
Bo to jest wyróżnienie, tak? Jeśli mamy sanktuarium, jeśli mamy objawienie, no to jest to miejsce jakoś szczególnie naznaczone i szczególnie wyróżnione i takie, w którym Matka Boża chce upraszać dla nas różne łaski. Tych łask tutaj jest bardzo wiele, o nich też będziemy mówić. Warto, proszę Państwa, spojrzeć teraz na mapę Polski, zobaczyć, gdzie leży Krasnobród. Prawda, panie burmistrzu? Jak dojechać do Krasnobrodu, bo warto tutaj przyjechać. A co się zaczęło w roku 1640, księże prałacie?
Otóż właśnie w tym czasie Krasnobród należał do rodziny pana Adama Lipskiego, który wcześniej przyjął kalwinizm i był takim dosyć gorliwym wyznawcą. Nawet swego czasu był tutaj synod właśnie tego kościoła kalwińskiego. I na obrzeżach Krasnobrodu, w Boże niedaleko Krasnobrodu, objawiła się Matka Boża opętanemu przez Czarta, jak zapisuje książka. Myślę, że tutaj pani Monika więcej nam o tym powie, bo jest znawcą tej historii. Objawiła się 5 sierpnia, w Dniu Matki Bożej Anielskiej, 1640 roku owemu Jakubowi Ruszczykowi z niedalekiej miejscowości Szarowola. Znamy dokładnie jego imię, miejscowość i także wiek, 24 lata miał. On zobaczył światłość wielką. W tym dniu, jak opisuje ojciec Jacek Majewski w tej książce Pustynia w raj zamieniona, bardzo cierpiał. I tu na polanie zobaczył tę jasność i usłyszał głos, że by postawił tu figurę, by tu chwała syna jej była odprawowana. I na ten znak jest uwolniony od swojej słabości. Tak też się stało. Jedni wierzyli, inni nie wierzyli. Ale ja bym tutaj oddał może głos pani Monice, która jest znawczynią źródeł.
Prosimy.
To znaczy tak, wtedy Jakub ze względu na to, że właśnie właścicielem Krasnobrodu był Lipski, wyznawca kalwinizmu, on został wtrącony do więzienia za to, że szerzył tutaj jakby...
Czyli ten Jakub został wtrącony, tak?
Tak, ten młody chłopak 24-letni został wtrącony do więzienia.
A Matka Boża jakoś celowo poza Krasnobrodem się objawiła, czy... No bo mogła...
Wszędzie.
Wszędzie, tak.
Celowo... I o tym dowiadujemy się na kartach książki Pustynia w raj zamieniona. Celowo wybrała miejsce, które leżało poza granicami ówczesnego Krasnobrodu, ponieważ ta ziemia, ze względu na przynależność do właściciela, do innej wiary, była skalana. Dlatego w Boże, w Krasnobrodzie, w Boże pod Krasnobrodem się objawiła temu chłopakowi. No i on trafił do więzienia. Mhm. Dopiero kanclerzyna Katarzyna z Ostrogskich, kanclerzyna Wielka Koronna, przez swoje wpływy tak wpłynęła na to, że jednak wypuszczono go. Został on poddany, znaczy tak, złożył zeznania, przy których byli i świadkowie świeccy, i duchowni. Na podstawie tych zeznań spisano taką podstawową informację o objawieniu, na podstawie której w 1753 roku, w 100 lat od pierwszego objawienia, od pierwszego cudu na tych ziemiach, właśnie dominikanin, ojciec Jacek Majewski, spisuje pustynię w raj zamienioną.
Czyli tę książkę, której reprint jest przed nami.
Tak.
Wspomniała pani pierwsze objawienie. Czy były jakieś inne objawienia, czy to było to jednostkowe w roku 1640, 5 sierpnia?
To było jedno objawienie Matki Bożej, takie udokumentowane. I w tym miejscu, gdzie Matka Boża się objawiła, sosna wygięła się tak jakby w podzięce, w ukłonie, tak, Matce Bożej. Tam były jeszcze różne perypetia związane właśnie ze ścięciem tej sosny. Wtedy też ten człowiek, który ją ściął, stracił mowę. Dopiero jak obiecał, że od nowa tam postawi figurę, wtedy mowę odzyskał. Ale od tego czasu w miejscu objawienia przybywało coraz więcej ludzi czczących właśnie Maryję i przyczepiali wtedy do okolicznych drzew różne wotywne obrazki. No i drogocenne wota też wtedy zostawiali, tak? Ale to było takie miejsce w dziczy, odosobnione.
Czyli no. jakby ci ludzie przychodzili na to miejsce, tak? Tam nie było kościoła, tam nie było żadnej świątyni, polana. I tam ludzie przychodzili dziękować Matce Bożej za wstawiennictwo, przynosili podziękowania, to co nazywamy wotami, czyli właśnie te podziękowania.
I przyczepiali też do drzew różne obrazki. I tutaj zaczyna się historia cudownego obrazka zamieszczonego w prawym górnym rogu większej kopii. Ponieważ wtedy to był trudny czas dla Polski. Tutaj te tereny zostały najechane przez kozaków. Wtedy nawet w rękopisie Stworzyńskiego, archiwisty rodziny Zamoyskich, możemy przeczytać, jak kozacy podążali głównym traktem przez Krasnobród. I napotkawszy właśnie na drzewach zawieszone włota, złupili, a obrazki święte, tak, konie, tak, wdeptali w błoto. I to było jesienią. Wtedy ludzie po prostu z obawy przed utratą życia schronili się w lesie i na miejsce objawienia powrócili dopiero wiosną następnego roku. No wiadomo, byli bardzo zaskoczeni, tak, tym widokiem. Miejsce objawienia było zbezczeszczone. No i ich uwagę przykuł jeden obrazek, który o żywo zachował przez całą zimę, tak, w błocie, na śniegu, przez mrozy, zawieruchę, tak, zachował swoją wyrazistość. No i ten fakt uznali za cudowny.
I... A to był obrazek na papierze, na czym?
Obrazek na papierze, jak stwierdzono, badania ostatnich lat pokazały, że to fragment jakiegoś mszału na papierze mszalnym. I jest to linoryt, po prostu odbity, nawiązuje do słynnego obrazu takiego włoskiego artysty bolońskiego, zwanego Francia, czyli Francesco Raibolini. Oryginał jest w Alte Pinakothek
w Monachium.
Natomiast jest to mały obrazek o wymiarach 9 na 14 centymetrów.
Czyli malutki.
Chciałbym tutaj powiedzieć, że kiedy w 1964 roku przed koronacją dokonywano konserwacji obrazów w pracowni na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w protokole pokonserwacyjnym jest zaznaczone, że na obrazku, tym papierowym, znajdowały się ziarnka piasku. Kiedy w ubiegłym roku, po 50 latach, poddawaliśmy konserwacji także w tej pracowni Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pani profesor Jolanta Sekutowicz, która dokonywała konserwacji, stwierdziła, że były tam jeszcze elementy ziemi, czyli zapis kronikarski, że ten obrazek był w błocie tym pośniegowym, no jest udowodniony w naszych czasach. Mhm. Czy potwierdzony?
Czyli no, wieki po.
Tak.
Tym zdarzeniu. A czyli to miejsce, w którym objawiła się Matka Boża, które ludzie też rozpoznali jako miejsce cudowne, przynosząc różnego rodzaju wota, złupione przez kozaków, opuszczone przez chwilę z racji możliwości utraty życia przez mieszkańców. Mieszkańcy powracają i widzą na tym miejscu ten obrazek, ten znak, który uznają po dziś dzień za cudowny. Co znajdowało się na tym świętym obrazku?
Może tutaj by ksiądz...
Ksiądz profesor Krzysztof Guzowski.
Bo też i teologia, to jest bardzo ciekawa też tego obrazka.
Opowiedzmy.
Na obrazie Matki Bożej Krasnobrodzkiej są wyszczególnione trzy elementy. To są jakby trzy najważniejsze tajemnice przedstawione. Maryja w postawie adoracji ze złożonymi rękami. Jezus leżący na ziemi na tle ogrodu różanego i Duch Święty wstępujący, łączący właściwie Maryję i Dzieciątko Jezus. Te trzy elementy, one są główne, ale właśnie dominikanie rozwijając kult Matki Bożej Krasnobrodzkiej, szczególnie akcentowali kult Matki Bożej Różańcowej. Właśnie te róże przypominały o łaskach, których Bóg udzielił poprzez fiat Maryi, poprzez jej zgodę na przyjęcie Zbawiciela i przez nią przyszedł Zbawiciel, który stał się słońcem dla całego świata, tym prawdziwym słońcem, które oświeciło ludzką historię. Dlatego również obrazek jest podpisany po łacinie, pokazujący, że Jezus jest słońcem, które świeci
jeszcze większym światłem niż Maryja, tak? Bo w tak w wolnym tłumaczeniu ten podpis pod obrazkiem można interpretować tak, że mówi dziewica jaśniejsza, nie.
Za chwilę przeczytam ten obrazek.
Bo musimy dotrzeć tak do tego druku. Chodzi o to, że mała dziecina jest nad słońce jaśniejąca, tak? A dziewica jak słońce.
Tak. Wyjątkowo właśnie w tym obrazie dziecię Jezus leży na ziemi. Nie jest na ręku Maryi. I ojciec Jacek Majewski wyjaśnia między innymi to, że tajemnica wcielenia oznacza również zbawienie dla całej ziemi, dla całego stworzenia. Więc tutaj jest połączenie kilku elementów objawienia. Mianowicie Bóg przychodzi do całego stworzenia. A więc tutaj Jezus jest tym, który wchodzi w świat i dotyka całej ziemi. I tutaj na obrazie widzimy, że dzieciątko Jezus tylko ma właściwie pieluszki pod sobą, ale leży na ziemi, bezpośrednio na ziemi.
Czyli nago leży na ziemi.
Nago leży na ziemi. Maryja go adoruje i
ma dłonie złączone, skrzyżowane na piersiach.
Na piersiach.
W geście adoracji.
W geście adoracji. I ojciec Majewski też interpretuje to jako właśnie postawę modlące się Maryi, która adoruje Boga w swoim Synu, adoruje zbawienie, które się dokonuje przez tajemnicę wcielenia. I znakiem tego, że to jest sprawa dziejąca się, to znaczy, że to jest wydarzenie dziejące się, jest właśnie zstępujący z góry Duch Święty, który napełnia, on właśnie i Maryję, i za jego sprawą dokonuje się wcielenie Jezusa, i też ten duch również przepełnia świat, dlatego że jest umieszczony właśnie na tle, można powiedzieć, tego ogrodu różanego i horyzontu.
Tak, jeszcze, że Duch Święty jest w postaci gołębicy.
W postaci gołębicy, tak. Warto też sięgnąć do wyjaśnień ojca Majewskiego, dlaczego taka symbolika. On pisze, że krasnobród jest rajem. Dzięki temu, że Maryja tutaj przyszła, a ona nosi w sobie Boga, tam gdzie jest Bóg, tam jest raj. Skoro tam, gdzie Maryja przychodzi, przynosi raj, czyli po prostu Boga. I symbolika raju została w kilkunastu traktatach przedstawiona, w 15 traktatach, tak rozdziałach książki Pustynia w raje zamieniona. I jeśli mieszkańcy tutaj przybywają, a tutaj mówiłem w ubiegłym roku też księdzu proboszczowi, chyba nie wiedział, że jest proboszczem raju. Tak. Maryja, rzeczywiście tutaj mówiliśmy o tym, że ona się objawiła, ale potwierdziła swoją obecność przez wiele znaków. Tutaj ludzie widzieli orszak aniołów, to było w wieku XVII, z Maryją na tle nieba i to było, bardzo wielu świadków jest figura wystawiona upamiętniająca to wydarzenie. Wielki cud światła. Potem olbrzymia ilość cudów. Zresztą ojciec Majewski zapisuje tutaj w tej książce.
Wybrał nieliczne wśród niepoliczonych. Tak, a te nieliczne zajmują 72 strony.
Tak, wybrał tylko nieliczne cuda do opisu. Były liczne wota właśnie na figurze, która się wygięła, właściwie na sośnie, która się wygięła w momencie objawienia Matki Bożej. Więc to jest miejsce przez wszystkie wieki otoczone wieloma łaskami ze strony Matki Bożej. I dlatego kult Matki Bożej rozwija się również wokół tego cudownego obrazka i rozwija się wokół miejsca objawień. No, w tej chwili to mówimy o kaplicy objawień, dlatego że według wszystkich takich ocen i historiografów i historyków miejsce objawień jest w tym miejscu, gdzie w tej chwili jest cudowna kaplica nad wodą.
Na wodzie. Ja dotarłam do takiego przewodnika modlitewnego z XVIII wieku i tam właśnie były opisane wszystkie sanktuaria, większe sanktuaria w Polsce. No i oczywiście było też opisane sanktuarium w Krasnobrodzie, co dla nas teraz współcześnie żyjących no jest... Taki fakt może być zaskoczeniem, tak? Bo wiemy o Częstochowie, tutaj wiadomo, wielkie sanktuarium, tak? A to nasze krasnobrodzkie tak jakby zeszło na drugi tor, chociaż w XVII wieku, w XVIII wieku właśnie w tym przewodniku modlitewnym jest opisane jako jedno z największych w Polsce. I tam była taka wzmianka o tym, że właśnie w niedalekiej odległości od miejsca objawienia wybija źródło.
Tak. I trzeba powiedzieć, że do 1915 roku tutaj była diecezja chełmska i biskupi chełmscy przeprowadzili wiele badań. Były aż 3 komisje, które badały autentyczność objawień, jak również cudów, które dokonywały się w tym miejscu przed obrazkiem Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Te cuda były spisane i mamy dzisiaj na razie tylko tę jedną książkę, ale wydaje mi się, że będzie można jeszcze znaleźć drugą książkę podobną, napisaną przez prowincjała dominikanów, który był też wizytatorem podczas jednej z komisji.
Sulicki?
Sulicki, tak.
Tak, bo też znalazłam taką wzmiankę o tym, że jednocześnie obydwaj spisali to, co wysłuchali, tak? Oni byli tymi komisarzami spisującymi to, co działo się w Krasnobrodzie. No i autor Pustyni w raj zamienionej sam przyznaje, że został niejako delegowany do Krasnobrodu po to, no, żeby sprawdzić, co tutaj się tak naprawdę dzieje, tak? Bo
on był wykładowcą w Lublinie, w klasztorze.
Tak, on był profesorem teologii i filozofii w Sandomierzu i w Lublinie. Także są w seminarium duchownym w Lublinie inne jego dzieła, ale one nie mają takiego charakteru, takiej upoetyzowanej prozy kaznodziejskiej, z jaką mamy teraz tutaj do czynienia. Tamte raczej są takie okazjonalne, z okazji świąt, różnych procesji, tak, wydane. A tutaj naprawdę daje czytelnikowi taki nie tylko wyraz, z jaką pobożnością należałoby się tutaj pochylić przed Matką Bożą, ale daje daje informacje dla badaczy z różnych dziedzin, którzy naprawdę wiele mogliby skorzystać przy analizowaniu tej książki.
Ale jest to dzieło wartościowe z strony teologicznej.
Tak, zdecydowanie.
Weźmy pod uwagę, że jest bogata symbolika biblijna i ojciec Majewski właśnie mówi o takiej podwójnej symbolice. Maryja jest pustynią, ale równocześnie rajem. Pustynią dlaczego? Tutaj jest cała teologia mistyczna. Mianowicie pustynia to jest miejsce opuszczone. I tutaj mamy w kościele taki napis z początków istnienia świątyni o tym, że Maria wybrała puszczę. Puszcza w języku staropolskim, to tłumaczy Majewski, to jest miejsce opuszczone, a więc to, co ksiądz Wujek, tłumacząc Biblię, właśnie dał słowo puszcza, głos wojącego na puszczę, a nie na pustyni. Dlatego, że dla Polaków mieszkających na tych terenach, jeżeli ktoś się zapuścił w puszczę, to to było miejsce bezludne. I dlatego miejsce bezludne było właśnie puszczą i pustynią. My dzisiaj myślimy o puszczy jako miejscu, no, gdzie jest dużo roślinności.
Czyli dla nas bogate... puszcza była tym, co myślimy pustynia.
Pustynia, tak. I właśnie w to miejsce Maria była miejscem pustym tylko dla Boga. To znaczy ona była cała spragniona Boga, i dlatego przyjęła tego Boga, którego kochała, którego pragnęła. I dlatego przychodząc tutaj, objawiając się w Krasnobrodzie, również zamienia to miejsce właśnie puste w raj. I zamienia również życie ludzi miejscowych, tych, którzy przychodzą do Maryi, w raj. Dlatego, że raj to miejsce, gdzie przebywa Bóg. A ta symbolika właśnie Ojca Majewskiego raju jest symboliką ściśle duchową i mistyczną. Czyli rajem jest człowiek wypełniony Bogiem, gdzie Bóg jest najważniejszą postacią. Więc ta książka jest naprawdę jeszcze do opracowania.
Tak.
A chcę jeszcze zwrócić uwagę na symbolikę źródła.
Źródła, mówimy o tym źródle...
Które według podań różnych historycznych to właśnie w miejscu objawień również wybiło źródło.
Bo księże profesorze i państwo, tam na miejscu objawień jest kaplica.
Tak. Jest kaplica i źródła, i biją źródła.
I wbiją źródła.
Tak.
Tak?
A ty biskup o tym dzisiaj mówił.
Dzisiaj przyniósł.
To była z tego źródła. To jest kilka źródeł, czy to jest jedno źródło?
Kilka. To jest kilka tam...
Kilka źródeł. A czy one wybiły po objawieniu, czy one już były... Czy to jest do ustalenia, czy już nie?
To jest nie do ustalenia, chociaż według Ojca Majewskiego właśnie to miejsce, właśnie źródła są związane z objawieniem.
Tak.
Więc takie przekonanie, on zapisuje, to było ponad 100 lat po objawieniach, więc on się opierał też
na przekazach ostatnich żyjących,
świadków, którzy znali Jakuba Ruszczyka, a poza tym były spisane i nie wiem, czy właśnie pani Monika wie, czy to pierwsze zeznanie Jakuba Ruszczyka przed Akademią, to profesorami Akademii Teologicznej w Zamościu, czy ono przetrwało, czy ono zostało gdzieś zachowane.
To znaczy ja do niego nie dotarłam.
W każdym razie też ojciec Majewski pisze o tym, że te zawieruchy wojenne, wojna szwedzka i najazdy kozaków spowodowały, że wiele rzeczy zaginęło, ale niemniej on się opiera też na zeznaniach świadków żyjących, którzy mówili pod przysięgą. Więc te świadectwa są wiarygodne.
I są bardzo przejmujące tak dla zwykłego nawet czytelnika, tak? Jeśli czytamy słowa ja rękę na krucyfiks święty kładąc, przyrzekam, tak? I oświadczam, że co on wyznał jest prawdą, tak? To jest naprawdę...
Tak, wszyscy zeznawali pod przysięgą i widać, że przeżywali to. Tak. Jeśli chodzi o źródła, to ja chcę powiedzieć, bo to z mojego dzieciństwa się tutaj urodziłem, więc do końca lat 70. w miejscu, gdzie teraz może jest kilkadziesiąt źródełek, było wiele tysięcy. Po prostu to było, z jednego miejsca wypływała rzeka. I dlatego ojciec Majewski, widząc tę potężną rzekę wydobywającą się z innego miejsca, z ziemi, porównuje właśnie to źródło, tę rzekę, do czterech rzek z raju wypływających, które oklają cały świat. I to jest symbolika raju i symbolika łaski Ducha Świętego, która jest przeobfita. I on pisze także, Bóg znakiem miłosierdzia Bożego, pisze o miłosierdziu, jest to, że Bóg nie skąpi nikomu łask. I znakiem tej obfitości łask jest obfitość wód ze źródła cudownego w Krasnobrodzie. To jest cały rozdział właśnie poświęcony teologicznemu i mistycznemu znaczeniu źródła. Także Krasnobród jest opisany na sposób mistyczny.
Tak, i tutaj, jeśli mogłabym jeszcze dodać, autor przed aprobatą druku zamieszcza wiersz i może go przytoczę. Już się uspokoiły ciekawe pytania, że tam raj, gdzie Marynia, gdzie Maria, zgodne o tym zdania. Któż ma wątpić, czy jest raj w krasnobrodzkim Boże, gdzie w źródle przy Maryi wypływa łask morze.
Tak. Tak, i to ja mogę to poświadczyć i tutaj pan burmistrz też, że kiedyś to źródło to była rzeka, prawda? Potem
właściwie tak.
Ale to tak, jeszcze jak ja przyszedłem 5 lat temu, to tak samo było. To zależy w dużej mierze, nasze tereny są piaszczyste, dlatego tyle lasów, tutaj to nie ma ziem uprawnych.
Bardzo ubogie są,
ale to zależy od ilości śniegu w zimie. Jeśli są
nierozerwalnie obfite, jest to związane.
Jest to nierozerwalnie związane. Jak przyszedłem tutaj w 2010 roku, zima była przedtem bardzo taka obfita w śniegi. Właśnie wypływała z tych...
Morze.
To rzeka. Rzeka wypływała po prostu z tych źródeł, które tam po prostu biją.
A dlaczego te źródła i ta woda uznawane są za cudowne? Bo tak potocznie o tym mówimy. Na czym polega ta cudowność źródła? No bo...
Dużo świadectw uzdrowień. Mhm. Dlatego właśnie, ponieważ przy tym źródle, przy obmyciu, ludzie, którzy przyjeżdżają do Krasnobrodu, obmywają miejsca chore w tej wodzie i jest olbrzymia ilość świadectw uznanych też, potwierdzonych. I to do dzisiaj.
Bo najważniejsze chyba uzdrowienie Marysieńki Sobieskiej, tak? Bo też tutaj przyjeżdżała do tych źródeł.
I to jest dowód, że...
I to jest właśnie dowód właśnie na to, że ten kościół powstał.
Ten kościół,
jako
klasztor.
Jako
wotum ta kaplica, tak?
Nie.
Tutaj. A ten klasztor, w którym się teraz znajdziemy.
Dzisiaj byliśmy. Tak. To jest wotum
wdzięczności
Marii Kazimiery Sobieskiej.
Dowód, że tutaj przez Maryję dokonuje się wiele cudów.
Jest jakoś bardziej opisany ten cud Marysieńki?
Tak. Ona, Maria Kazimiera, ona była francuską i ona była najpierw żoną Jana sobie pana Zamoyskiego. Znała Krasnobród. I prawdopodobnie jeszcze wcześniej poznała Jana Sobieskiego, który miał majątki pod Lwowem. I jest Zamość, leży na trasie Lwów-Warszawa, ale też są świadectwa, że przejeżdżał Sobieski też przez Krasnobród. Po śmierci Jana sobie pana Zamojskiego, ona właśnie została poślubiona przez Jana III Sobieskiego. Są takie wskazania, że tutaj także bywali w Krasnobrodzie. Kiedy poczęła dzieciątko i ono obumarło pod jej sercem, płód zaczął się rozkładać. Ojciec Jacek pisze, że medycy byli bezradni i przywieziono ją tutaj umierającą. Dano jej do ucałowania ten obrazek i organizm się oczyścił. Potem miała jeszcze 4 dzieci. I dla niej to był oczywisty znak uzdrowienia i działania Matki Bożej Krasnobrodzkiej. I dlatego to było w roku 1680. Dlatego wyłożyła pieniądze, by tu fundować kościół. Najpierw drewniany, ale kiedy już po śmierci małżonka Jana III Sobieskiego przybyła tutaj, okazało się, że on za mały, czy nie wiem co, w każdym razie ufundowała świątynię murowaną, z której korzystamy do dziś. Na frontonie przy wejściu jest kamienna tablica z napisem po łacinie, że jest to wotum dziękczynne Najjaśniejszej Królowej Marii Sobieskiej, żony Najwspanialszego Króla Jana III Sobieskiego, jako wotum za uratowanie życia. Okay. Także mamy dowody tutaj do dzisiaj istniejące.
Ale z tymi źródłami to warto też dopowiedzieć, bo tutaj też ksiądz profesor razem z panią Moniką mówili o tym, że ta inskrypcja mówi o tym, że Maryja jest jak słońce, ale dzieciątko jest
jeszcze bardziej jaśniejące
od słońca, tak? Ponieważ Maryja nie jest Bogiem. To też tak warto to powiedzieć, ale też samo źródło, sama woda to też nie jest magia, prawda? Tu jest sprawa związana z miejscem, w którym objawia się Matka Boża i wiarą człowieka, który przychodzi, i w tym zewnętrznym znaku Pan Bóg może posłużyć się tak naprawdę wszystkim, czym chce, dla człowieka, który wierzy.
Może taka dygresja pewnego rodzaju. Kiedyś byłem z pielgrzymką w Fatimie. Jechaliśmy autokarem i po drodze byliśmy w La Salette, w Lourdes, właśnie aż do Fatimy. I tak troszeczkę ze szkiełkiem okiem stawiałem sobie pytanie, po co te sanktuaria? Dlaczego? I tak przyglądając się historii tych poszczególnych miejsc świętych, doszedłem do wniosku, że wtedy, kiedy gdzieś dzieciom zaczynało się w głowie przewracać i puszczali się ręki dobrego Boga, przychodziła matka z interwencją, tak jak było w La Salette, tak jak było w Lourdes, tak jak było w Fatimie, taki w Krasnobrodzie, taki w katedrze zamojskiej Matka Boża Odwachowska, i tak jak było w Tomaszowie przez Szwedów deptana, i jak w katedrze lubelskiej, kiedy płakała, gdy czasy komunistyczne następowały. Przychodzi do dzieci, kiedy potrzebują pomocy. Dla mnie jest to oczywiste, że to był też taki czas, kiedy rzeczywiście tym naszym terenom groziło zalew kalwinizmu. Cuius eius religio było w Europie, to także jakoś tutaj do nas docierało. I ona tu przychodzi, by po prostu pokazać, że Pan Bóg jest. Przypominają się słowa świętego Jana od Krzyża, który mówi, że w czasach, kiedy ludzie odchodzą od Pana Boga, Pan Bóg tym obficie rozsypuje swoje perły. I ona, jako matka nasza, jest zatroskana o wiarę, o zbawienie swoich dzieci. I dla mnie to jest oczywiste, że to miejsce to jest właśnie takie po to, żeby wzbudzać wiarę.
Czyli, ale to też takie warte zapamiętania. Jeżeli dziecko puszcza dłoń ojca, to matka przychodzi z dłonią i próbuje to dziecko uchwycić.
W tym objawieniu Jakubowi Ruszczukowi Matka Boża powiedziała: wybuduj tu kaprisa, aby się chwała mojego syna odprawowała. Więc Maryja wskazuje na syna. I oczywiście, że tutaj też źródło nie może być rozumiane w sensie magicznym, jako posiadające magiczne w sobie zawartości, że jak gdyby sama woda uzdrawiała, dlatego że sam Chrystus mówi o Duchu Świętym jako wodzie. Więc jeśli weźmiemy to teologicznie, to każde życie, bo Stary Testament o tym mówi, wskazuje na źródło, którym jest Bóg. Nie ma ani jednego stworzenia, które by miało życie z siebie. Dlatego ta symbolika, ona jest bardzo wymowna. Tutaj można oczywiście oprowadzać pielgrzymki, wychodząc od biblijnej symboliki źródła jako Boga. I dzisiaj, kiedy mówimy o życiu, to o jakim życiu? O biologicznym, nie. O życiu, które ma swój początek w Bogu i zawdzięcza, my wszystko zawdzięczamy Panu Bogu. Dlatego to sięgnięcie po ten gest sięgnięcia po wodę jest również wyznaniem wiary w to, że wszystko pochodzi od Boga, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy ktoś choruje, czyli to jego życie jest zagrożone, wyznaje w ten sam sposób, że również Bóg może przywrócić mu siły do tego, aby mógł w pełni żyć. Ale to nie chodzi tylko o uzdrowienie fizyczne, bo więcej uzdrowień i cudów, które niestety nie są spisywane, ponieważ, ale dokonuje się wiele nawróceń tutaj. A to jest też, to jest przede wszystkim dawanie nowego życia.
Ksiądz prałat ma przed
mogę
sobą
powiedzieć właśnie o tym, że matka zatroskana jest o zdrowie dzieci, ale zwłaszcza o ich zbawienie. Mam tutaj takie świadectwo z dnia 3 lutego 2003 roku, kiedy grupa 8 młodych ludzi było tutaj na obozowisku. Chciałbym powiedzieć, to pewnie też pan burmistrz będzie o tym mówił, że Krasnobród leży troszeczkę wyżej na przykład niż Zamość i tak jest u nas mikroklimat, że w Zamościu do okolic nie ma śniegu, a u nas działa wyciąg narciarski.
Działa,
ale w pobliskiej Jacni jest i działa. Otóż właśnie byli na zgrupowaniu na zimowisku i wśród tej grupki była osoba, która cały czas nadawała, że Pana Boga nie ma i tak dalej. 3 lutego, mam tu spisane przez nich świadectwo, wybrali się wieczorem do kaplicy nad wodą. Tam spotkali jakiegoś człowieka, który im powiedział o tym cudownym miejscu. Wracając po prostu zaczęli kiwać głowami, że to po prostu wymysł i tak dalej, że Pana Boga nie ma. W końcu wszyscy... Może zacznę cytować, nie? Powoli traciliśmy orientację naszej wiary i żądaliśmy dowodu na istnienie Boga. Nawet pewną osobę doprowadziło to do całkowitego zwątpienia, powiedziała, Bóg nie istnieje. Kiedy znajdowaliśmy się na drodze obok cmentarza, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Jeden z chłopców schylił się i powiedział, widzę, a koleżanka dokończyła Matkę Bożą. Od tego momentu każdy widział to samo. Gdy patrzyliśmy na nią, cały krajobraz miasta był zamazany, a ona była w centrum naszej uwagi. Świeciła bardzo jasnym światłem. Zobaczyliśmy ją całą postać z wyciągniętymi ku nam dłońmi. Dalej idąc i patrząc, nie pamiętaliśmy, co się z nami działo. Panowała cisza. Przed przyjściem do pensjonatu zachowywaliśmy się tak, jakby nic nadzwyczajnego się nie stało. Będąc już w pensjonacie, wszyscy nagle wpadli w histerię, zaczęli płakać. Przestraszeni dzwonili do swoich bliskich osób. Do późnej nocy przebywaliśmy w tym samym pokoju. Na drugi dzień, jak tu opowiada nasza siostra Jadwiga, która dzisiaj czytała, przybiegli wszyscy raniutko do konfesjonału. A jak w tym świadectwie pisze tak, w pewien sposób było nam przykro, że Bóg musiał udowodnić nam swoje istnienie. To jest uczucie, jakbyśmy go zawiedli. Nazajutrz poszliśmy znów do kaplicy po wodę, do księdza, wieczorem znów na tą drogę, gdzie ujrzeliśmy Maryję. Nie było już tam żadnej światłości i to tym bardziej udowodniło nam, że to prawda. Zrobiło nam się lepiej, zaczęliśmy się uśmiechać. Dlatego opuścił nas lęk i strach. To wydarzenie pozostanie w naszych sercach do końca naszych dni. Od tej pory nasze życie zmieni się na lepsze. Jesteśmy już spokojni i są ich podpisy i wiek. Także...
Nie ma żartów.
Tak, jest to cud niedawno, tak, który się wydarzy taki
2003
wobec wielu osób, ale każdego roku właśnie tutaj powinien powstać jakiś taki specjalny urząd do rejestrowania tak. cudów i łask, dlatego że...
Ale zbieramy.
Zbieramy.
Nigdy nie.
A czy były przypadki wskrzeszeń?
To już pani
Monika. A to tutaj ojciec Jacek Majewski donosi nam w jednej z pieśni, że 3 dni umarła już trupem dziecina, na którą śmierci padła była wina, taż w kościół zmarła, przed obraz złożona, przy mszy od ciebie została wskrzeszona. Mary śmiertelne świadczą zostawione, że przez cię cuda życia uczynione. wielowładna Panno, Pani Nieba, Maria Krasna, Ciebie nam potrzeba.
A bo wskrzeszenie to zawsze traktujemy tak, przepraszam za słowo, takie świeckie spektakularnie, tak? Ale, a jakie jeszcze cuda? Bo zastanawiam się, czy to są jakieś takie cuda, znowu złe słowo, sprofilowane, czy to są wszechstronne?
Wszechstronne. To,
tak, ale ja mogę powiedzieć, że pewien profil jest. Tak. Mianowicie, bo Jakub Ruszczyk to jest jedyny udokumentowany cud, zresztą potwierdzony przez 3 komisje teologiczne, egzorcyzmu dokonanego przez Matkę Najświętszą. I po tylu latach Pan Bóg tak sprawił, że w naszej parafii proboszcz jest egzorcystą.
Właśnie obecny,
tak, z nami się sprawa. Także tutaj dokonują się nieustannie cuda uwolnienia, a więc cuda są w pewnym sensie sprofilowane.
Sprofilowane.
Tak, w ubiegłym roku pisałem do miesięcznika Egzorcysta właśnie o tym, że Maria, Matka Boża Krasnoludzka, jest patronką egzorcystów.
I z ostatnich dni mogę?
A tak, proszę.
Otóż mieliśmy taki dosyć mocny egzorcyzm, gdzie osoba wyraźnie zawładnięta przez złego ducha, z bluźnierstwami i z takim niszczeniem tej osoby, rzucaniem nią. I kiedy tak wlazła tak między krzesła w tym miejscu, gdzieśmy się modlili, na siłę trzeba byłoby wyciągać, ale właśnie wpadłem na pomysł, żeby rozkazać w imię Pana, żeby wyszła i na środku stanęła, czy położyła się, bo rzucało nią strasznie. I oczywiście leciały tylko steki wyzwisk ze strony tego złego, oczywiście w tej osobie, nie? I wtedy wpadłem na taki pomysł, mówię: Matusiu kochana, przecież ty tu jesteś, to jest twoje miejsce, cóż my możemy, ale ty możesz, więc poproś syna, niech on rozkaże, żeby ta osoba to zrobiła. W momencie, nie, stało się tak, jak chcieliśmy, po prostu na środku, tak, ale to było taka radość zalewająca serce, ona tu jest. Wielokrotnie właśnie w czasie modlitwy już jak był wrzask, że ona tu jest, to była radość, to był taki znak, że następuje uwolnienie i wolność tej osoby. Także...
No tak, ale tutaj ksiądz prawat mówi, że żeby Maria prosiła Jezusa. Maria nie musi ciągle prosić Jezusa, dlatego że od kiedy została wzięta do nieba, cała jest w Bogu. Więc Bóg, kiedy zobaczył jej serce całkowicie oddane Jemu, kiedy jej wola, wszystko zostało oddane Bogu, ona zamieszkała już za życia w Bogu przez swoje fiat, przez swoją wiarę głęboką i pokorną. I dlatego Bóg jej, ale też i każdemu świętemu udziela swojej mocy. I wtedy, kiedy ta wola człowieka świętego jest całkowicie poddana Bogu, to ten człowiek sam decydując o tym, żeby udzielić łask, udziela łaski Bożej. Bo jako teolog właśnie chcę tutaj tak uzupełnić, prawda, wiedzę, bo niektórzy mówią, że Matka Boża jakby z siebie nie mogła. Ona jest cała w Bogu, więc ona nigdy z siebie nie działa, ale kiedy decyduje o to, żeby komuś pomóc, to Bóg przychyla się zawsze do jej prośby, ponieważ jej wola jest całkowicie wyniszczona. Ona zdecydowała o tym, żeby Bóg przez nią działał i w jej życiu. I taka jest też tajemnica obcowania świętych. Ale to tylko tak do dopełnienia, bo w Radiu Maryja właśnie bardzo często ludzie mają wątpliwość, czy ludzie mają wątpliwość, czy zwracanie się w modlitwach do Matki Bożej, czy to wystarczy, czy to nie lepiej do Pana Boga. No właśnie, to jest tajemnica świętości, że człowiek stworzony przez Boga uznaje, że Bóg jest samym życiem, źródłem życia jest wszystkim. I wtedy człowiek święty pod wpływem Ducha Świętego rezygnuje ze swojego ja na rzecz
ja Boga, żeby przez niego, przez jego życie objawiał się Pan Bóg. I to są właśnie święci. Maryja właśnie taka była, dlatego my prosimy Maryję i Maryja nie musi pisać podania do Pana Boga, zwracać się do Syna za każdym razem, czy im pozwalasz, ponieważ wszystko, cokolwiek teraz ona pomyśli i zapragnie, jest tak samo Boże. Także ona rozdaje łaski.
A poza tym my chcemy czuć dłoń mamy, prawda?
Tak.
Tutaj czuć naprawdę. Tu jest inny klimat, inne... inaczej się oddycha, no naprawdę.
Tutaj niebo dotyka ziemi.
Tak.
Cały czas to powtarzam, te słowa. I miałem tutaj mówić o Krasnobrodzie i tak słucham tych wypowiedzi i pomyślałem sobie przed chwilą, że to nie ma sensu niczego o Krasnobrodzie mówić.
No ma, panie Bruce.
To, co tutaj słyszeliśmy, na pewno zachęci wszystkich słuchaczy Radia Maryja do tego, żeby przyjechać do tego cudownego miejsca.
Które jest uzdrowiskiem.
Które jest uzdrowiskiem, które jest na Roztoczu. Tak jak ksiądz prałat powiedział na wstępie, jeszcze przed Eucharystią. Wszystkie drogi do Krasnobrodu prowadzą przez piękne lasy. Piękny mikroklimat, piękne lasy bukowe, jodłowe, sosnowe, cudowne powietrze, ta cudowna woda, która wypływa między innymi z kaplicy objawień na Wojcie, która się po tym naszym terenie rozlewa, powodując...
I zasila
łąki, zasila pola, powodując, że to miejsce staje się cudowne. Jest miejscem cudownym do odpoczynku.
Miejscem... Mieszkamy w raju, to nie możemy...
A ksiądz proboszcz jest proboszczem w raju, więc ja jestem burmistrzem w raju. Czego więcej potrzeba?
Tylko czy mieszkańcy są aniołami?
Myślę, że w głębi duszy tak, w głębi duszy wszyscy są aniołami, w głębi duszy wszyscy są dobrzy.
Mają pragnienie, tak?
Oczywiście.
A proszę powiedzieć, Krasnobród to właśnie dlatego piękny Bród,
tak,
stąd się...
Bród to rzeka, tak, w staropolskim. Zresztą rzeka Wieprz, tutaj dowiadujemy się właśnie z książki ojca Majewskiego, miała inną nazwę, nie wiem, w którym wieku zmieniono nazwę.
Strzeniawa.
To była nazwa Strzeniawa. Chyba dopiero w XIX zmieniono na nazwę Wieprz.
Trzeba by było jeszcze przeanalizować mapy.
Tak, mapy, kiedy ta zmiana się dokonała. Ale niewątpliwie to miejsce jest uświęcone przez Matkę Bożą i ojciec Majewski dodaje, że to z jej woli. To miejsce zostało uświęcone i ona tutaj chce wypraszać i udzielać łaski, bo właśnie wypraszać i udzielać, i wspomagać. Także
cały czas chce.
To jest to, tak, i cały czas to czyni. Właśnie, to też ojca Majewskiego, piękne zdanie, że tam, gdzie Pan Bóg wybiera miejsce, już nigdy tego miejsca nie opuszcza. Właśnie to jest ta wierność Pana Boga. Człowiek może zmienić swoją decyzję, być niewiernym, zerwać przymierze. Natomiast ze strony Pana Boga i Matki Najświętszej, jeśli jakieś miejsce zostanie wybrane, pobłogosławione, to błogosławieństwo trwa nieustannie i Maryja udziela błogosławieństwa cały czas. Tego nie możemy też właśnie tutaj, myślę, że się zgodzi też ksiądz prałat, nie mówić o tej woli Matki Bożej. To nie chodzi tylko o reklamę sanktuarium czy miejsca, tylko żeby, tak jak ojciec Majewski pisze, mówić o woli Matki Bożej, żeby w tym miejscu kult Boga Wszechmogącego, miłosiernego, który nigdy nie skąpi ludziom łaski, żeby tutaj przybywali, aby na te łaski się otwierali i uwielbiali Boga za jego hojność. Bo tych cudów jest tutaj naprawdę bardzo dużo.
Jeśli mogłabym dodać, tak tutaj pan burmistrz mówił o tym ludzie, o zamieszkującym tutaj te tereny. U nas w rodzinie, no od wieków babcia w tym roku kończy 99 lat i mama opowiadała, tak jak nawet dzisiaj ksiądz biskup wspomniał o wodzie, tak, o symbolice wody. Babcia opowiadała tak i mama, jak dzieci były chore, to w oddalonej o 5 kilometrów Dominikanówce, tak? I z publicznych wiosek ludzie w nocy, ale koniecznie przed wschodem słońca przychodzili po wodę, żeby dziecku podać jeszcze jak najszybciej, tak? I no, u nas w rodzinie, no nie raz, nawet rodzice też opowiadali, jak sama byłam chora i miałam taki uporczywy kaszel. No i babcia opowiadała też, że zawsze wszelkie dolegliwości ustają, tak? Jest takie uspokojenie i to chyba dzieci szczególnie, prawda? Że ta woda tak działa.
A wspomnienie Matki Bożej Krasnobrodzkiej jest 2 lipca, tak. Liturgiczne, Matki Bożej Jagodnej. Dlaczego Jagodnej?
No dlatego, że tutaj w naszych lasach jest bardzo dużo czarnych jagód. I myślę, że to było też takie uświęcanie tych miejsc i czasów i działalności człowieka, bo mamy Matkę Bożą Jagodną, Matkę Bożą Zielną 15 sierpnia, tutaj zresztą jest też Wielki Odpust,
Siewną.
Matkę Bożą Siewną.
Zielną.
Tak. I Matka Boża Jagodna akurat na ten czas. To było wspomnienie w dawnym kalendarzu liturgicznym tajemnicy nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 2 lipca, dopiero po reformie liturgicznej, po Soborze Watykańskim II przemieniono to na 31 maja, ale ten czas 1-2 lipca tutaj został. Właśnie 1 lipca mamy taki wielki, rozpoczyna się odpust i wielką procesję różańcową od sanktuarium tutaj do kaplicy na wodzie. Zawsze prowadzi pasterz diecezji, przybywają inni biskupi i rzesze tysiące ludzi. I potem na drugi dzień, 2 też wielki odpust. Jest też taki piękny zwyczaj tutaj w naszych stronach, że 2 lipca nie zbiera się jagód, bo to Matka Boża przechodzi i zbiera jagody.
Mhm. Tak, ale to jest takie, powiedziałbym, bardzo też wynikające z faktu takiej pobożności, dobrej, zdrowej pobożności, tak, ludowej. Mhm. Prawda? Bo nieraz próbuje się tutaj, zwłaszcza do księdza profesora, jako teologa, nieraz próbuje się tak przeciwstawiać tę pobożność ludową, uważać ją za jakąś zaściankową, jakąś taką już nie dzisiejszą, a ona jest bardzo przeskakująca nieraz różne traktaty.
Zwłaszcza, że w tym obrazie Matki Bożej Krasnobrodzkiej właśnie Jezus leżący na ziemi, on uświęca całą ziemię i wszystko, co w świecie jest, ponieważ on się objawia nie tylko jako odkupiciel, ale również jako stwórca. I to jest piękna prawda o tym, że cała Trójca Święta była obecna, tak można obrazowo mówić, przy stworzeniu świata. Natomiast przez grzech i przez szatana, którego Maryja tutaj w Krasnobrodzie pokonuje, ta więź pomiędzy stworzeniem i stwórcą została osłabiona i zerwana. Natomiast Chrystus odnawia stworzenie, dlatego święty Paweł przecież mówi o odkupieniu jako nowym stworzeniu, bo Duch Święty przekształca naturę człowieka zniekształconą przez grzech i prowadzi człowieka do pełni, do tego, żeby żył pełnym życiem. Właśnie to, co w odkupieniu zostało dane, to człowiekowi jest dany Bóg sam. Nie coś, nie, to nie jest poprawienie tylko stanu sprzed grzechu, ale stajemy się dziećmi Bożymi. Bóg wypełnia nas, posyła Ducha Świętego, aby w nas zamieszkał i abyśmy od tej pory nie żyli swoim życiem kruchym i śmiertelnym, ale żyli życiem wiecznym, życiem nieprzemijającym, i przyjmowali dary Ducha Świętego dla tego nowego życia.
Ja spoglądam w ten reprint i tutaj są piękne modlitwy, Na wszystkie dni
na
tygodnia.
Na każdy dzień tygodnia, tak.
W niedzielę tutaj, bo warto też, myślę, kiedy myślimy o Matce Bożej, o tych tytułach, które no, zdobią Matkę Bożą, tak. Którymi się posługujemy, bo to nie jest tak. Ja tak sobie zawsze mówię, że to tak mówić Maryjo, to jest takie trochę zawsze za mało, to jest zawsze za mało. To w liturgiach wschodnich jest szczególnie rozbudowane, prawda? Przesławna, przecudowna, Boga Rodzico i tak dalej te tytuły. A tutaj mamy w niedzielę jako do matki, w poniedziałek jako do królowy, we wtorek jako do mistrzyni modlitwy, w środę jako do pośredniczki, w czwartek jako do najdobrotliwszej dobrodziejki. Piękny tytuł. Tak. W piątek jako do wybawicielki, w sobotę jako do pocieszycielki. No i jeszcze pieśni tutaj są dołączone. No to jest...
Tak, bo takie ostatnie moje badania dowodzą tego, że ten druk, ten reprint, tak, dzieło ojca Jacka Majewskiego, możemy traktować jako taki alternacyjny wzorzec modlitewnika. Właśnie ze względu na to, że zawiera najpierw tak jakby w takim zwykłym modlitewniku mamy z katechizma Kościoła katolickiego, tak? Przywołanie prawdy wiary, tak. Wyjaśnienia. Mhm. Tutaj jest tak samo. Później mamy część mirakuli, czyli tych cudów, tak? Takich dowodów istnienia
obecności
Boga. Później właśnie
czyli najpierw teologia, później najpierw mamy pokazanie, katechizm. Jak Bóg działa.
Dzisiaj tak. Boga tutaj.
Tak, że jest obecny.
Tak. Później następują właśnie modlitwy do Matki Bożej na każdy dzień tygodnia i dwie przygodne. Takie do odprawiania częstszego. I później, tak jak to w każdym modlitewniku, który na pewno każdy z radiosłuchaczy ma w domu, możemy odnaleźć pieśni do Matki Bożej Krasnobrodzkiej.
Pieśni. To dzisiaj była pieśń, tu pani powiedziała.
Tak, Krasna Maryja.
I jak to było dzisiaj?
No teraz nie będę śpiewać.
A pani Monika śpiewa w chórze.
Tak, ale w ubiegłym roku właśnie z okazji 50-lecia koronacji cudownego obrazka i kopii poprosiłam tutaj pana organistę, który prowadzi nasz chór od wielu lat, by na nowo opracował tą pieśń. No i od ubiegłego roku po raz pierwszy od 263 lat pieśń Krasna Maryja, Jasna w Krasnobrodzie, Najświętsza Panna jest w tym narodzie, tak? Ona wybrzmiewa, tak? Po raz pierwszy od 263 lat.
Dzisiaj
też.
To jest, czyli państwo, którzy uczestniczyli w transmisji, bądź mogą ją obejrzeć, nie oglądali, nie uczestniczyli, ale myślę, że już na stronie internetowej powinna być zamieszczona, albo wkrótce będzie, to tę pieśń koniecznie trzeba wysłuchać, bo ostatni raz była śpiewana 263 lata temu, tak?
Tak, tak. I tekst jest wyjęty właśnie z reprintu starodruku.
A ja tutaj dla uzupełnienia fragment z poezji ojca Jacka Majewskiego, żeby zachęcić słuchaczy do odwiedzin, nasze odwiedzenia naszych gościnnych progów. Na swoim szczęściu ludzie się nie znacie, jeżeli raju za światem szukacie. W raj krasnobrodzką pustynię zmieniła Maryja, gdzie się cudownie zjawiła. Spieszcież do raju synowie Adama, tu was otwarta zawsze czeka brama.
Brama miłosierdzia. Tak, brama, bo tu jest też brama miłosierdzia.
Tak.
To jest też sanktuarium i tutaj też w roku miłosierdzia można łaskę odpustu zupełnego uzyskać.
Ale ja chciałbym jeszcze, można powiedzieć, także taki element walki duchowej, bo tam, gdzie jest matka, tam wiemy z Apokalipsy też ktoś inny ściga. Tak. I tego doświadczyli ojcowie dominikanie, którzy zostali tutaj usunięci po powstaniu styczniowym. Zresztą nie tylko z tego miejsca, ale za zaangażowanie się w ojczyznę. I chciałbym powiedzieć o takiej ciekawostce, mój zacny poprzednik, ksiądz prałat Roman Marszalec, kiedy tutaj z parafianami remontowano dach kościoła w 2008 roku, w kuli pod krzyżem na samym szczycie kościoła odnaleziono dokument z roku 1864, dosłownie z początku października, dokument spisany przez ostatniego przeora ojców dominikanów. Miesiąc później, około miesiąca później, zostali stąd usunięci. A ten dokument zawierał informacje, kto fundował i ile kosztował remont tego dachu. I do tego taka notatka, pozwolę ją przeczytać, bo ona ma wymiar naprawdę historyczny. Słów kilka dla pamięci w oryginalnym słownictwie. Boże, zachowaj i broń każdego z żyjących, aby nie patrzył na czasy opłakania godne, jakich my się doczekali i w jakich żyjemy. Bo oto patrzyliśmy na potoki krwi braci naszych niewinnie przelanej. Zaznaczam, że pod Krasnobrodem w Dolinie Świętego Rocha odbyła się też potyczka oddziałów Lelewela, to był pseudonim Borelowskiego, z oddziałami rosyjskimi, czyli powstanie styczniowe tutaj też krwawym jakimś akcentem się przetoczyło. I dalej właśnie patrzyliśmy i patrzymy na prześladowania i ucisk świętego kościoła rzymskokatolickiego. Opłakiwaliśmy tysiące braci naszych wyrwanych z łona rodzin i pędzonych w lodowate kraje północy, Sybiru i Kamczatki. Patrzyliśmy na to, jak jedni nieśli w ofierze własne swoje życie dla oswobodzenia ojczyzny i nie masz piędzi ziemi polskiej, która by nie była zlana krwią prawych jej synów. Jak również patrzyliśmy i na drugich, którzy z lodowaciałym sercem patrzyli na nędzę i tułactwo tego, który okryty ranami chlubnymi kryć się z takowymi musiał, gdyż święty jego obowiązek za zbrodnię poczytywano. Z rozdartym sercem patrzyliśmy i na to, jak godła męki i śmierci Zbawiciela poczytywano za emblemata rewolucyjne i kazano obdzierać krzyże ozdabiane cierniowymi koronami. Wieszano katolickich kapłanów za wyrokiem sądu polowego. Wywożono z kraju na wygnanie dostojników kościoła, jak to arcybiskupa warszawskiego Felińskiego, sędziwego prałata białobrzeskiego, wyszyńskiego i steckiego, kanoników metropolitalnych i wielu innych duchownych rozmaitych stopni godności. Słowem mówiąc, kilkuset kapłanów uwięziono, pozostałą resztę w najokropniejszy sposób prześladowano. Nieopisane w dziejach popełniono morderstwa na powstańcach, a każdy w domu mieszkaniec nie był pewny mienia, a nawet i życia. Straszne i krwiożercze potwory, jakimi byli Murawiew na Litwie, a Berg w Kongresówce, przechodzili srogością i dzikością okrutnych Neronów, Dioklecjanów i innych tyranów pogańskich. Ów niegdyś wielki i potężny naród polski, który tyle wydał mężów męstwem i nauką sławnych, dziś zdeptany i sponiewierany został. Najobszerniejsze granice jego, trzykroć pogwałcone i kraj rozszarpany, dziś ostatniej oczekuje zagłady w konwulsyjnym konaniu. Jeżeli ten, w którego ręku spoczywają losy królestw i narodów, nie wesprze nas swym potężnym ramieniem, o Boże, ulituj się nad biedną Polską. Te kilka słów pobieżnie kreślonych, jeśli kiedyś w odległych czasach dostaną się komu do ręki, niech go zachęcą do otwarcia księgi historii ówczesnej, krwią polską spisanej, a przekona się obszerniej, ile to ran każdy prawy Polak w sercu swoim nosił. Napisałem dnia 24 września 1864 roku jako naoczny świadek i niżej podpisani własnoręcznie. Ksiądz Ludwik Turzyniecki, przeor, ksiądz Hipolet Dworakowski, subprzeor, ksiądz Franciszek Steciński, kaznodzieja i ksiądz Apolinary Lipczyński, kaznodzieja, dominikanie.
Czyli poruszające świadectwo braci dominikanów. świadectwo historii, świadectwo męczeństwa też tych ziem konkretnie, no ale też świadectwo ich wiary, tak, która no, pozwalała zobaczyć, że ktoś kiedyś ten dokument odkryje. I on został odkryty.
Tak.
No i nas też do otwarcia karty historii zobowiązuje. Musimy i chcemy na to wszystko teraz spotkać się z naszymi słuchaczami. Mam nadzieję, że Państwo już są przed radioodbiornikami gotowi. Dwa numery telefonów dzisiaj do Krasnobrodu, więc inne niż zazwyczaj. Nie dzwonimy do studia Radia Maryja w Toruniu, bo tam w tej chwili nikt nie będzie odbierał telefonów. Odbieramy je tutaj. 84 660 71 43. Powtórzę. 84 660 71 43 i drugi numer telefonu 84 660 78 14 84 660 78 14. Jesteśmy w Krasnobrodzie, parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, sanktuarium równocześnie Matki Bożej Krasnobrodzkiej w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. To jest miejsce nazywane rajem, które tak. było pustynią, w raj zamienioną, jest uzdrowiskiem, jest miejscem, w którym mamy proboszcza z raju i burmistrza z raju i mieszkańców z raju, więc warto do tego raju...
Pogromiciela diabła.
Tak jest, warto do tego raju przybyć i już z niego nie wyjeżdżać. Zapytam tak przy okazji, a znane są dalsze losy Jakuba, tego, któremu się Matka Boża objawiła i którego egzorcyzmowała?
Ponoć on dożył właśnie swoich dni, służąc przy tej kapliczce i w miejscu objawień.
A jest gdzieś jego grób, czy nieznane jest miejsce pochówku?
Nie jest znane, niestety.
Nie ma w księgach, nie. Mhm.
A Krasnobród to jest przed objawieniem, to jaka to była miejscowość?
Ta sama nazwa, tylko że właściwie Krasnobród...
Nie tak sławna. Nie.
Różnie podają...
Właśnie, kiedy jest datowany?
Od 1572 w jednych źródłach, w innych od 1576 roku Krasnobród był miastem. Czyli nie było to taka mała osada, jakaś wioska, tylko było to miasteczko, o którym rozwijały się przede wszystkim rzemiosła, kowalstwo, garncarstwo, słynne skrzynie krasnobrodzkie. Z tego utrzymywali się mieszkańcy Krasnobrodu, ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, okoliczne ziemie są słabe, więc to rolnictwo też było, ale nie było tak rozwinięte jak w innych terenach, gdzie te ziemie są bogatsze, bardziej urodzajne. Tutaj mieszkańcy okoliczni zajmowali się różnego rodzaju rzemiosłami. I tak jak tutaj ksiądz wcześniej wspomniał, nierozerwalnie ta historia Krasnobrodu była związana z historią Polski. Po powstaniu styczniowym prawa miejskie Krasnobród utracił. Dopiero w 1995 roku ponownie rząd polski tak podjął decyzję o przywróceniu praw miejskich.
Krasnobród, panie burmistrzu, to ilu ma mieszkańców? Jakie to jest miasto?
Sama miejscowość niecałe 4 tysiące, cała gmina około 7,5 tysiąca mieszkańców. To jest taka nieduża gmina, ale taka społeczność dobrych ludzi, tak jak powiedziałem. Mhm. Każdy ma coś dobrego w sercu, zresztą widać po
tym. Dobro dzisiaj dało się tak. bardzo odczuć i w świątyni, i w tych takich gestach zewnętrznych. Ja muszę powiedzieć, że będę wiózł dla ojców różne przysmaki tej ziemi. Więc
i wodę, proszę.
I wodę także, oczywiście. Dlatego już ten bagażnik będzie wypełniony, wieziony. Ale to też świadczy o tej życzliwości. Ludzie rzeczywiście podchodzą, cieszą się i słuchają Radia Maryja. To też
jest takie wzruszające. Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam gości w studio. Bardzo się cieszę, mówi Wojciech z okolic Grójca. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem zobaczyć to piękne sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej, chociaż z tym obrazkiem, z tym obrazem już się zetknąłem kilka lat temu. Po prostu będąc nauczycielem w jednej ze szkół, znalazłem po prostu leżący obrazek, podniosłem. Jest Matka Boża Krasnobrodzka, diecezja zamojsko-lubaczowska, jest piękna modlitwa do Matki Bożej Krasnobrodzkiej. I po prostu ten obrazek przyniosłem do domu. I bardzo często patrzę na ten obraz. Rzeczywiście Matka Boża ma pięknie złożone ręce, jest piękna. Twarz ma naprawdę bardzo niewymownej piękności. I modlę się do Matki Bożej Krasnobrodzkiej, chociaż nigdy w tym sanktuarium nie byłem, ale dzisiejsza wizyta Radia Maryja pewnie mnie tam zaprowadzi w tym roku, w ten zakątek Polski. Ale chcę powiedzieć, że rok temu byłem w Kalwarii Żydowskiej i tam spotkałem właśnie księdza wikariusza z młodzieżą z gimnazjum, odprawiali mszę świętą. No i ja się tam oczywiście dołączyłem do tej mszy świętej i pytam tego księdza, ksiądz mówi, jestem z Krasnobrodu. Ja mówię, proszę księdza, to tam proszę polecać się Matce Bożej ode mnie, bo ja jestem sercem właśnie w waszym sanktuarium. I tak właśnie pomyślałem sobie, że ta Matka Boża rzeczywiście ma silne oddziaływanie na ludzi, jeżeli ktoś ten obrazek ma w domu i modli się do Matki Bożej. Ale jeszcze chciałem tylko zapytać w studio, czy to wznowienie Pustynia w raj zamieniona, tego ojca właśnie Jacka Majewskiego, to jest wznowienie, tak? Czyli tą pozycję można jak gdyby nabyć, tak? W Krasnobrodzie.
Tak.
Tak mam to rozumieć, tak?
Tak. Tutaj właśnie dzięki pani Monice, która pisała pracę magisterską i właśnie doprowadziła, pomogła nam to zredagować. Jest to reprint, czyli dokładne wydanie tego egzemplarza, który był wydany w Lublinie w 1753 roku.
Bo właśnie mam taką książkę Historię cudownych obrazów, to jest księdza Friedricha, to jest 1903 rok i też tam jest właśnie duża wzmianka na temat tego sanktuarium Matki Bożej w Krasnobrodzie, ale teraz jeszcze zadam jedno pytanie, czyli aby nabyć tą książkę, to trzeba zadzwonić do Krasnobrodu, do sanktuarium?
Niech pan przyśle nam swój adres, to wyślemy.
Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj byłem duchem w Krasnobrodzie. Pozdrawiam i modlę się do Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Niech Bóg błogosławi. Tak,
się zapraszam.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Halo. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojcze, ja chciałam powiedzieć parę słów na temat właśnie Matki Boskiej Maryi. Po tym panu, który teraz rozmawiam, będę mogła?
Jest pani na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę wyłączyć tylko swoje radio, bo będzie pani przeszkadzać w rozmowie.
Ja na temat Matki Boskiej chciałam tylko parę słów tak powiedzieć ogólnie, nie tylko o Matce Boskiej Krasnogrodzkiej, ale częstochowskiej. Często spotykam się z katolikami i z pytaniem, czemu tych Matek Boskich jest tak dużo? Czemu jest Matka Boska częstochowska, kalwaryjska? Czemu jest Matka Boska taka? Czy nie za dużo tej Matki Boskiej? I jak ty to wytłumaczysz, taka wielbicielka Maryi? Więc ja mówię, że w miejscu, w którym Matka Boska się ukazała, czy w miejsce, które ją najbardziej może wielbi, czy tak jak obraz Matki Boskiej Częstochowskiej znalazł się w Częstochowie. Więc ja nie rozumiem tych ludzi, to są katolicy, to są moi sąsiedzi, to są ci, którzy tak jakby wyśmiewali to, że tych Matek Boskich, oni po prostu, jest dużo ludzi, którzy nie rozumieją tego, dlaczego tak dużo tych obrazów i tej świętości i tego uwielbienia tej Matki Boskiej. Pozdrawiam, cześć Boże. Sama doznałam łaski uświęcającej od Matki Boskiej. Dzwonię spod Krakowa. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. No tak, to świadczy o niezrozumieniu. Księże profesorze, dlaczego tak dużo różnych wizerunków jednej Matki Bożej? Bo to od razu powiedzmy.
Są takie dwa mądre powiedzenia w teologii, których używamy, żeby określić ten fenomen różnych sanktuariów. Otóż oprócz historii zbawienia, czyli objawiania się Pana Boga i udzielania łask w różnym czasie, Pan Bóg również udziela swoich łask w różnych miejscach. I ponieważ my jako śmiertelnicy mieszkamy w różnych miejscach, kiedy Pan Bóg przychodzi, czy właśnie posyłając swoją matkę do ludzi, wówczas to miejsce staje się znakiem Jego obecności, Jego szczególnej miłości do ludzi danego miejsca i stąd właśnie ludzie nazywają to miejsce, czy właściwie czy obraz Matki Bożej tym imieniem, które wyraża miłość do Matki Bożej i wdzięczność za to, że ona to miejsce nawiedziła. Stąd to są nazwy Matka Boża Krasnobrodzka, Giderska.
A jesteście szczęśliwi, że jest Matka Boża Krasnobrodzka.
Ale tak? Bardzo.
No bo jeżeli ja kogoś kocham, to ja nie jestem w stanie tej swojej miłości zawrzeć w jednym wyrazie, w jednym opisie. Ja ciągle szukam też nowych słów do tego, żeby wyrazić miłość, która jest we mnie. Tak jak poeci, prawda? Którzy różnego rodzaju poezje starają się znajdować słowa i to wszystko tak przedstawiać swoją miłość. I lud wierny po prostu przedstawia swoją miłość przez przeróżne wizerunki i to podkreślamy, jednej Matki Bożej. Nie ma więcej niż jednej Matki Bożej. Jest jedna Matka Boża, ale tak w fantastyczny, różny sposób opisywana, dekorowana, przedstawiana na różnych wizerunkach. Ta sama Matka Boża i te wizerunki świadczą po pierwsze o tym, że Pan Bóg zechciał, żeby się tutaj objawiła, a po drugie o miłości ludu.
Oprócz nazw obrazów i sanktuariów od miejscowości są też nazwy dotykające pewnej tajemnicy, na przykład Matka Pięknej Miłości, czy Matka Przemiany, czy inne
Wspomożenie
Wiernych, po to, żeby też się sięgać do tajemnicy zbawienia, bo zbawienie wyraża się poprzez uzdrowienia, poprzez przemianę życia, nawrócenia, uwolnienia z nałogów, uwolnienia od złych duchów. I w ten sposób my wyrażamy również, w jaki sposób Pan Bóg działa w naszym życiu, które nie jest życiem pozbawionym trosk, chorób, cierpień. W ten sposób również nazwy określają wdzięczność nas jako ludzi, którzy doznajemy tych łask od Matki Bożej. Ale to jest ciągle właśnie ta Matka Boża, która ukonkretnia swoje działanie poprzez zjawianie się w danym miejscu. Znaczy jeszcze tutaj dodam, że jest niewiele sanktuariów w Polsce z tak dobrze udokumentowanymi właśnie objawieniami i cudami, jak sanktuarium w Krasnobrodzie. Ciągle ufamy, bo to było główne sanktuarium diecezji chełmskiej. Potem lubelskiej i teraz główne sanktuarium diecezji zamojsko-lubaczowskiej. I jest wiele sanktuariów, które powstały wokół obrazu czczonego i słynącego łaskami, czyli tam, gdzie Matka Boża udzielała łask ludziom modlącym się. Po prostu Pan Bóg nie skąpi ludziom łask. Właściwie te cuda dokonują się w bardzo wielu miejscach i dlatego możemy tylko podziwiać Pana Boga, że tych sanktuariów jest tak dużo. To znaczy, to są znaki obecności Pana Boga na naszej ziemi.
Czyli to jest powód do tego, żeby Boga chwalić, że tak fantastycznie działa, a nie żeby...
I to schodzi, i dla Niego nie ma takiego miejsca nieważnego. Przecież ten las, bór pod Krasnobrodem, no to pokazuje, że Pan przychodzi dla jednego człowieka, ale potem przyciąga przez Maryję wiele ludzi i dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie dzięki tamtemu objawieniu pierwszemu.
No tak, słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, no prawdopodobnie z całym szacunkiem, panie burmistrzu, ale nie byliby dzisiaj tutaj, gdyby nie sanktuarium, gdyby nie...
Tak, jesteśmy wdzięczni ojcom, że zechcieli tutaj dzisiaj być, że zechcieli pokazać to nasze sanktuarium, modlić się razem z nami, że my możemy teraz mówić o objawieniach, możemy mówić o Krasnobrodzie, możemy mówić o tym pięknym miejscu, do którego nie byłbym sobą, gdybym nie zapraszał wszystkich. Jak już wspomniałem, jesteśmy uzdrowiskiem, mamy wiele miejsc noclegowych, także na pewno wszyscy, którzy zechcą tutaj przyjechać, zechcą się modlić, zechcą wypoczywać, zechcą skorzystać z uroków Krasnobrodu, zechcą nawet skorzystać z naszego sanatorium, które mamy i które oferuje różnego rodzaju zabiegi medyczne. Mamy tutaj pokłady borowiny, która jest wykorzystywana do zabiegów, do leczenia chorób reumatycznych i do tego pobytu tutaj serdecznie wszystkich zapraszamy do tego, aby korzystać z tych łask, które daje Matka Boża Krasnobrodzka i z uroków tych, które daje ta nasza piękna krasnobrodzka ziemia. To, co tutaj mamy, ten mikroklimat, to czyste, nieskażone niczym powietrze.
To ja jestem zawsze bardzo zadowolony, jak mnie ojciec Benedykt, bo on to robi, pośle na transmisję w taką zwłaszcza lokalną i tą naszą taką rodzinną poniedziałkową, ponieważ wtedy ja też poznaję, odkrywam bogactwo Polski. To jest nieprawdopodobne, kiedy przyjeżdża się do wspólnoty jakiejś lokalnej, jakiegoś terenu, parafii czy krainy jak Roztocze i wtedy zaczyna poznawać i historię, i sanktuarium, i w ogóle teren, prawda, i ludzi, którzy tutaj mieszkają. To jest niezwykła taka wizyta, niezwykła pielgrzymka, a jak już ojciec z Radia Maryja jedzie, to zazwyczaj zabiera całą rodzinę przez kamery i mikrofony. Dlatego też jest nas tutaj więcej, panie burmistrzu,
już teraz. To jest takie piękne miejsce, połączenie kilku, bo Krasnobród to, tak jak tu wspomnieliśmy, jest jednym z elementów tego Roztocza. Są miejscowości takie jak Zwierzyniec, Zamość, piękne barokowe miasto, Józefów, Susiec, Tomaszów Lubelski. Naprawdę jest tutaj wiele, wiele cudownych miejsc, które warto obejrzeć, warto tutaj przyjechać, warto poznać ten region Polski, który, tak jak tutaj ojciec powiedział, no nie wszyscy mieli okazję widzieć, ale dzięki dzisiejszej audycji, dzięki dzisiejszej Eucharystii wyszliśmy, mam nadzieję, nie tylko
daleko
do
w świat,
Polski,
daleko,
ale
w
daleko w świat.
To jeszcze o jednym cudzie Matki Proszę. Bożej trzeba powiedzieć. Mianowicie tutaj Krasnobród słynie z bardzo dużej ilości powołań. Jest około chyba 60 sióstr zakonnych po wojnie z tej parafii i około 30 księży pochodzi z tej parafii. Więc to jest też znak. Tutaj pracują siostry imienia Jezus, bezhabitowe.
Pozdrawiamy serdecznie, przygotowały dzisiaj kolację też dla nas. Bardzo, bardzo dziękujemy.
Mamy siostrę, która ma 100 lat.
To też znaczy o klimacie.
Ona należy do, tak, należy do założycielek, tak niektórzy księża mówią, ponieważ przyjechała tutaj 50 lat temu. Babcy, nie, 60 lat temu.
Tak, i znają się z siostrą.
A jedna z sióstr, ja nie wiem, czy księża wiedzą, ale jedna z sióstr powiedziała mi, mam nadzieję, że się teraz nie obrazi, że to wydam, że tak na poważnie pomyślała o powołaniu w momencie katechezy w Radiu Maryja. że tak przez mamę coś tam słuchała, za bardzo jej to początkowo nie interesowało, no ale mama słuchała i była katecheza dotycząca powołania. I wtedy coś jej tam się zadziało i no i dzisiaj tutaj była przy stole, więc mamy też żywy dowód. Powiem
Duch Święty, który w niej mieszkał, poruszył ją właśnie podczas katechezy.
Tak, tak, tak.
Chciałabym jeszcze dodać, bo tak rozmawiamy o wszechmocy Boga, prawda? Jak to tak w warstwie języka się uwidacznia? Mówiliśmy o pustyni w raj zamienionej, tak? Jest ona podzielona na 15 rozdziałów, na 15 kwater. Mamy tam bardzo wiele odwołań do słów świętych ze Starego, z Nowego Testamentu i pogańskich uczonych, jak to mówi Majewski, przywołuje Arystotelesa, tak? To są takie bezpośrednie nawiązania do sfery sakrum. Ale jeśli słuchacze będą mieli okazję trzymać kiedyś ten reprint w dłoni i spoglądać na stronę tytułową, na pierwszy rzut oka zauważą, że cztery wyrazy ze strony tytułowej, z takiego bardzo długiego, barokowego tytułu, one się od razu gołym okiem
wyróżniają,
tak, wybijają się. I to jest pustynia kwitnąca, Maria sprzyjająca. No i też takie szczegółowe, mozolne badania, tak, składni takiej wewnętrznej tego tekstu tytułu i przyrównania go do tytułów poszczególnych rozdziałów daje nam właśnie taką oś znaczeniową, tak, semantyczno-religijną, o której też ksiądz profesor mówił. No, czarno na białym jest napisane, że Maryja równa się pustynia, a to wszystko równa się raj. I na to wskazują takie, no, muszę niestety użyć takich terminów, przydawki apozycyjne, które zastępują nam podmiot w zdaniu. Czyli nawet mogłoby nie być napisane, że to jest Maryja, ale i tak wiemy, że ona tu jest i tu jest raj na pustyni.
I to tak filologicznie jeszcze dopowiedziane. Odbieramy telefony. Ja podam jeszcze raz numer. Dwa numery do Krasnobrodu. 84-660-71-43. 84-660-71-43. I drugi numer 84-660-78-14. 84-660-78-14. Prosimy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Halo, prosimy.
Można?
Tak, słuchamy.
Już. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Barbara z Gdańska.
Prosimy.
Chciałam powiedzieć, że słucham teraz tej audycji i chciałam powiedzieć, że byłam w 2002 roku w Krasnobrodzie. Tak się złożyło, że odwieziono nas z mężem właśnie całe roztocze. Byliśmy w zwierzyńcu i w tym w sanktuarium tam oglądaliśmy ten pałac. W sanktuarium byliśmy w Aleksandrowie, w Górecku Kościelnym, w Suszcu, w Księżpolu, w Guciowie. Także to są przepiękne, naprawdę przepiękne tereny. I muszę powiedzieć tylko jedno, że z tego sanktuarium maryjnego nie mam żadnej pamiątki, nawet obrazka Matki Boskiej nie mam. Także no, żałuję, że to z tamtych czasów nie pozostało mi chociaż ten obrazek, jak to się mówi, ale bardzo mile wspominam właśnie tamte miejsca i całe Roztocze.
Ja będę w Gdańsku w czerwcu, bo będę w Redzie na weselu. Także bardzo, bardzo chętnie przywiozę obrazki z Krasnobrodu i możemy się w Gdańsku spotkać i przekażę pani te obrazki.
ale jak można się spotkać będzie?
A z jakiej pani jest parafii?
Ja jestem z Matki Bożej Różańcowej na Przymorzu.
Matki Bożej Różańcowej na Przymorzu. Pan burmistrz tak. sobie zanotuje i tam, tak. i tam podrzuci dla pani te obrazki, dobrze?
Dobrze.
A pani już przez parafię sobie wtedy odbierze.
A nie można by było jeszcze i tej książki otrzymać?
No może. Prawda mówi, że można.
Ja zapłacę.
Spokojnie. Książkę przekażemy panu burmistrzowi też, żeby przekazał pani. Tylko prosimy o zdrować, Maryjo.
Czy podać nazwisko i...
Dla pani, jak pani ma na imię?
Barbara Sowińska.
No to jak już pani podała, to pan burmistrz sobie zapisze.
Nasz proboszcz Andrzej Paździutko.
Dobrze. To księdzu proboszczowi tam przekażą, a ksiądz proboszcz już będzie do pani
dziękuję.
Dzwonił. Bardzo dziękuję,
bardzo
pani
dziękuję,
Barbaro.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy z Roztocza, z Panem Bogiem. Proszę, Radio Maryja, halo. Halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Właśnie ja w tej samej sprawie dzwonię.
Ale pan burmistrz, nie wszędzie będzie na weselu.
Ja nie o to chciałabym powiedzieć, o co mi chodzi, proszę. Żeby, jeśli to możliwe, to w takich kioskach przykościelnych, na przykład w Warszawie, czy można by byłoby rozprowadzać te obrazki Matką Bożą Krasnowrocką. Ja wprawdzie mam taki jeden obrazek, byłam już wiele lat temu. W ogóle jestem zachwycona tym wizerunkiem od początku. Uważam, że to jakaś osoba natchniona kiedyś malowała go w linorycie, stworzyła. I czy to jest w ogóle możliwe, żeby takie obrazki, bo chciałabym komuś przekazać, czy gdzieś wyjeżdżam, no chciałabym mieć go. Bardzo zachwycona jestem tym obrazkiem.
Niech pani, jeśli mogę powiedzieć, niech pani napisze do nas, poda swój adres, to my po prostu prześlemy, spokojnie mamy takie obrazki. Zresztą siostry Loretanki nam to drukują.
W Warszawie, tak?
W Warszawie, tak, tak.
A przy kościołach nie można rozprowadzać?
Można oczywiście, przy czym kościołów jest dużo, tak rozsyłać do wszystkich, to byłoby trudno.
W kościele na placu Wilsona, w kościele księdza Popiełuszki tam.
To ja proponuję, tak jak ksiądz prałat powiedział, żeby napisać tutaj do sanktuarium.
Tak.
I to jest adres, później zresztą jeszcze podamy, bo nie wszyscy może mają możliwość sprawdzenia w internecie.
Tak
żeby państwo sobie też zapisali, jeżeli to można sobie...
Krasnowód, sanktuarium.
I dojdzie, tak?
Dojdzie.
No to dobrze, to dojdzie. Ale jak pani jest z Warszawy, a Loretanki drukują, to tam można podejść. Być może tam coś siostry... To są bardzo operatywne siostry, to może coś pani też poradzą na miejscu. Także... Niech pani próbuje i my przede wszystkim cieszymy się z tego, że ten wizerunek pójdzie z Roztocza w Polskę.
Chciałbym tutaj powiedzieć też, że ten obecny wizerunek jest autorstwa pana profesora Tadeusza Korpala, który przyjaźnił się w jakiś sposób, czy sądząc z listów, żył w takiej dobrej zażyłości z księdzem prałatem Liwerskim, który był też między innymi więźniem Dachau. Mamy zachowaną korespondencję między księdzem prałatem a panem profesorem i odwrotnie. I jest z tych listów pana profesora Tadeusza Korpala, który malował ten obraz w 1963-64 roku, jest opisane, z jaką czcią on to robił, dlatego że on i pan profesor Brickner, który konserwował w owym czasie, obydwaj byli profesorami Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ten obraz, z jaką czcią oni podchodzili do tego małego obrazka i na podstawie tego małego obrazka pan profesor Korpal namalował ten duży. Chciałem też powiedzieć, że to też jest jakimś takim przedziwnym zbiegiem okoliczności, ale może czymś więcej, że kiedy zwróciliśmy się w ubiegłym roku do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z ponowną prośbą o konserwację i tego dużego obrazu, i tego małego papierowego, tego najcenniejszego, okazało się, że konserwacji podjęła się wnuczka pana profesora Tadeusza Korpala, pani Grażyna Korpal, którą serdecznie pozdrawiamy i jesteśmy pełni uznania dla tego, co ona wtedy uczyniła, tak samo jak i też dla pani Jolanty Sekutowicz, która zajmowała się konserwacją właśnie tego papierowego z pracowni na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jest przepiękna, jaśniąca, uśmiechnięta i tak samo twarz dzieciątka.
Żywa, prawda? Tak. Dzisiaj rozmawiałam po transmisji w telewizji Trwam, tak, z tymi osobami, które nie były obecne w kościele. Mówiły, że naprawdę Matka Boża jest taka wspaniała, taka jaśniejąca.
Niech przyjdą do kościoła. Ale to tak zawsze jest pokusa. Jak jest transmisja, to tak ludzie chcą sobie zobaczyć w telewizji. Tak, w telewizji. To,
że to jest miejsce stacyjne w Roku Miłosierdzia. To.
Zapraszamy serdecznie. Proszę, Radio Maryja, halo.
Ja Wiktoria, jestem w Łodzi.
Witamy pani Wiktorio.
Jadwiga Wiktoria.
Jadwigo pani.
No właśnie, jedno jest waleczne, a drugie jest zwycięstwo, dlatego tak dobrałam sobie.
No tak, to.
A teraz powiem, że z radością, że tak powiem, jestem w Krasnobrodzie, bo sporo lat temu, nie umiem sobie przypomnieć, może 20, może 15, bywały rajdy po Roztoczu, takie piesze z Łodzi. I raz jeden byłam na takim, gdzie było, trasa była z Zamościa przez Lipsk. Nie pamiętam, czy Suchowola, czy Adamwola, jakieś podobne miejscowości z obok.
Suchowola jest i Adamów.
Nie, Adamwola?
Jest Adamów i Suchowola.
To Suchowola, to Wola było na końcu, bo już nie pamiętam, bo ja lubiłam iść do kościoła, czy na cmentarz zobaczyć i notowaliśmy w Krasnobrodzie. W takich domkach, że tak powiem. I niewiele zjadłam, ale bardzo poleciałam po południu do kościoła. I pamiętam, że akurat nie było światła. Ksiądz mnie przyjął na spodeczku takim, gdzie się do niczki stawia, była świeczka. I opowiadał mi właśnie o sanktuarium. A w krużgankach były przenajróżniejsze obrazki, zdjęcia Matek Bożych z różnych sanktuariów. I tak to sobie wspominam. Po czym później się udaliśmy do Stanisławowa, a na końcu do Zwierzyńca. I bardzo tam mi się też podobała ta kaplica na wodzie.
To dzisiaj pani tutaj powróciła i cieszymy się z tego, że najpierw przez telewizję, teraz jest pani z nami tutaj w Krasnobrodzie, na plebanii, tak?
W klasztorze
u księdza prałata, księdza prałata Eugeniusza Derdziuka, kustosza równocześnie sanktuarium, i ja dzisiaj też tak może nie miałem zbyt wiele czasu, żeby przyglądać się tym wizerunkom tutaj na piętrze wywieszonym, ale rzeczywiście tak, żeby przejść te mury i tak dokładnie się przyjrzeć, poczytać na ścianach to, co jest napisane i wywieszone, to też trzeba by troszeczkę czasu temu poświęcić.
Jest to po prostu wystawa maryjna, wykonana przez ówczesnego wikariusza dziś świętej pamięci już księdza kanonika Andrzeja Jabłońskiego, który razem z parafianami zebrał obrazy sanktuariów polskich i według poszczególnych diecezji ułożył tę wystawę. Ona jest tutaj na górnym korytarzu naszego klasztoru. Chciałem powiedzieć właśnie, że my jesteśmy w klasztorze podominikańskim i mieszkamy tutaj jako kapłani w klasztorze.
Tak, ja chcę jeszcze przypomnieć postać księdza kanonika Kazimierza Wójtowicza, który bardzo się zasłużył dla rozwoju kultu Matki Bożej, bo właściwie koronacja i przygotowanie obrazu, to właśnie ksiądz Wójtowicz jako wikariusz jeździł do Krakowa i on odbierał obraz i właściwie najwięcej on się przysłużył do tego, że ten obraz powstał właśnie u profesora Korpala i cały czas dbał o rozwój kultu. Pamiętam, jak w latach 70., kiedy to były powielacze, on już drukował foldery na odpust Matki Bożej Krasnobrodzkiej, żeby ludzie mogli śpiewać pieśni tutaj miejscowe. Koncerty organowe tutaj się rozpoczęły, potem były kontynuowane za czasów i są nadal kontynuowane za czasów księdza prałata Romana Marszalca. Tak samo dożynki. Tutaj te wszystkie korytarze na dole, one do niedawna były zapełnione wieńcami. Oczywiście ksiądz prałat Marszalec musiał uporządkować to, ponieważ no, myszy znalazły tutaj królestwo swoje i dla ochrony też sanktuarium i klasztoru i księży trzeba...
Wymowne spojrzenie tak, księdza profesora.
Tak, należało to przenieść. I potem też za jego czasu powstała Kalwaria, rzeźby, potężne rzeźby w drewnie pana Boruty z Drohiczyna i ksiądz prałat Marszalec potem kontynuował, rozbudowywał, zburzył te budynki stare, wybudował nowe w podwórzu, ten dom pielgrzyma.
Zorganizował muzeum piękne.
Zorganizował muzeum.
To jest też cenna sprawa. Zapraszamy tutaj do zwiedzania.
Jest muzeum, tak?
Jest muzeum etnograficzne. Ksiądz prałat Marszalec naprawdę tutaj bardzo dużo uczynił. Są skamienialiny, takie, można powiedzieć, taka część geologiczna tego muzeum, gdzie są no właśnie eksponaty. Flora i fauna także roztocza. Ale także muzeum etnograficzne, gdzie są stare sprzęty, jakie były używane tutaj no, po naszych
wioskach. Pokazuje właśnie rzemiosło, które tak, się rozwijało.
Tak, to jest wielka zasługa.
Natomiast te okolicach.
Wieńce dożynkowe są w tej chwili umieszczone w zabytkowym spichlerzu drewnianym i także można je zwiedzać. No właśnie, ksiądz prałat Marszalec to wszystko też tak uporządkował.
Piękna tradycja właśnie jasełek. No dzisiaj tak na Boże Narodzenie, znaczy w okresie Bożego Narodzenia wszystkie wioski przygotowywały repertuar swój własny. Wiele z tych tekstów jest zachowanych, także tutaj twórczość krasnobrodzian jest niezwykła. Tutaj są setki poetów, ludzi uzdolnionych, ale to dzięki właśnie zaangażowaniu przede wszystkim duszpasterzy miejscowych.
Ale to genialne, to trzeba by taki pomysł w ogóle rozpowszechnić, żeby każda wioska, każde miasteczko danej gminy takie przygotowywało, na przykład jasełka, prawda? Albo jakieś takie nawet krótkie misterium męki pańskiej, żeby to też była cała wspólnota zaangażowana w przeżywanie najważniejszych, zwłaszcza najważniejszych tajemnic naszej wiary, prawda?
Także tutaj ludzie są bardzo zdolni i są aktorami, i poetami, tak, i pisarzami. I rolnikami znają się.
Mamy też wspaniałych rzeźbiarzy i to naprawdę muszę powiedzieć, bracia Gontarze, to wysokiej klasy rzeźbiarze. Mamy bardzo dużo stolarzy, naprawdę dobrych, cieśli, dekarzy. Dlatego, że no, te nasze...
Z pokolenia na pokolenie te zawody tak, są przekazywane ojcowie, synom i przekazują te umiejętności. Tak jak ksiądz profesor powiedział, te zdolności wszelkie się tutaj pokazują, rozwijają i wielu, wielu uzdolnionych ludzi tutaj mieszka.
Tutaj przyjeżdżają na koncerty organowe ludzie z całego świata. Ja miałem możliwość poznać ludzi z Japonii.
A są koncerty organowe?
Koncerty organowe są, tak.
To wszystko tak wychodzi jak w praniu, a tego strasznie
tak,
dużo
jest. Tego
jest
bardzo dużo, tak.
Otóż mamy tutaj organy bardzo dobre, 30-kilkugłosowe. I w ubiegłym roku obchodziliśmy 40-lecie tych koncertów. Jest w Wiedniu taki pan Marek Kudlicki, organista, pochodzący z, właśnie z Tomasza Wolbelskiego, który organizuje, a jako że sam jest no, mistrzem w tym fachu, to on sprowadza naprawdę z całego świata organistów. Cztery takie koncerty są każdego lata. Kiedy w czasie wakacji przybywają tu naprawdę tysiące osób.
Tutaj trzeba jeszcze o...
Wiem, że niektórzy nawet z artystów nas słuchają i pozdrawiamy też takich.
Tutaj trzeba jeszcze o tym, że rokrocznie od 9 lat w tym roku będzie jubileuszowy festiwal muzyki organowej i kameralnej Per Artem Ad Astra. Przyjeżdżają tutaj młodzi artyści, którzy właśnie na tych organach, o których mówił ksiądz prałat, grają muzykę organową, są oceniani, startują w konkursie organowym. Są warsztaty dla młodych organistów.
Pan profesor Serafin z Uniwersytetu Muzycznego Chopina w Warszawie tutaj przebywa. Pozdrawiamy pana Wróblewskiego, dziekana,
panią Elę Ostrowską,
która dyrektora
tego festiwalu, która tutaj wiele dobrego, wiele serca wkłada w to, aby ten festiwal corokrocznie się odbywał, aby tutaj przyjeżdżali młodzi artyści, ale nie tylko młodzi, przyjeżdżają też aktorzy, ponieważ to wydarzenie trwa przez cały tydzień, są to wydarzenia kulturalne, są przedstawienia teatralne, koncerty różnego rodzaju, także bardzo serdecznie
dumne roztocze. Dumne swoją twórczością, swoją historią, swoją kulturą. Warto tutaj
przed wojną
zajrzeć.
Krasnobród był w centrum Polski. Teraz jesteśmy na wschodnich, ale to nie jest nasza wina, że granice się
nie,
tak przesuwają.
Absolutnie nieważne.
Ale muszę powiedzieć, że od nas teraz jest bliżej do Lwowa niż do Lublina.
Dokładnie.
Tak, do Lwowa ile mamy mniej więcej?
Do Lwowa jest 80-90 Tamaszowa, czyli tak około 100 kilku kilometrów do Lublina.
Do Lublina jest tak. Tak. Od Krasnobrodu, ale tutaj wiele osób z całej Polski przyjeżdża, traktując jako Krasnobrod przystanek. Jako taki przystanek, miejsce właśnie na Ukrainę, do Lwowa, żeby też poznać te korzenie nasze, które też są tam.
Przystanek raj. Jeszcze odbierzmy telefon, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem zwrócić uwagę...
A kto mówi i skąd telefon?
Mówi Andrzej Korejwo z Olsztyna.
Witam, panie Andrzej.
Zwrócić uwagę na to, jak Maryja objawia się zawsze w sposób taki, można powiedzieć, mądry i przemyślany. Nie jest to tak jakby... nietrafione czy niepotrzebne, zawsze widzimy, że tam, gdzie ma nadejść jakieś nieszczęście, Maryja właśnie wcześniej, wysłana przez Boga, bo Bóg widzi to z nieba wszystko, co ma się wydarzyć, wysyła ją właśnie, by niosła otuchę narodowi i tym ludziom, którzy tam mieszkają, przynosi naukę z powrotem, odnawia wiarę, nadzieję, w związku właśnie z tymi nieszczęściami, które mają nadejść. Tak było na przykład w Guadalupe, gdzie był najazd odkrywców od 500 lat, oni tak odkrywają te różne krainy. Później taki mamy znaczący też w Krakowie 8 maja w 1610 w katedrze na Wawelu. Matka Boża objawiła się Giuliowi Mancilliemu ze słowami: jestem królową Polski, jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. No później mieliśmy właśnie najazd tych przyjaciół ze wschodu. Później mieliśmy tych objawień, trochę było w Paramondial 1673, 1877 w Gierszwałdzie.
Panie Andrzeju, tak, tylko teraz mówimy o Krasnobrodzie konkretnie, dlatego wolałbym, żebyśmy się skupili teraz na tym konkretnym i objawieniu, i na tym, co po tym objawieniu się tutaj działo. faktycznie jest Matka Boża, o czym już mówiliśmy, i Pan to potwierdza tymi swoimi rozważaniami, w różnych miejscach, prawda, obecna nie tylko w Polsce, ale także w świecie. My dzisiaj szczególnie skupiamy się na tym fragmencie naszej ojczyzny, jakim jest Roztocze i Krasnobród.
Tak, ojciec Majewski właśnie podaje uzasadnienie, niejako wchodząc w intencję Matki Bożej, pisał tak, że nie tak się lękają widomi nieprzyjaciele przeciwnego sobie wojska mnóstwa, jako się lękają powietrzne moce imienia Maryi, protekcji jej i przykładu. Płyną i niszczeją jako wóz od ognia, gdziekolwiek natrafiają na częste tego imienia wspomnienie, nabożne wezwanie, pilne, usilne naśladowanie. Otóż Jakub Ruszczyk był bardzo ciężko opętany. On porównuje to w świetle zeznań mieszkańców Krasnobrodu i Szarowoli, że był opętany jak ten opętany z Gerazy, który się okładał kamieniami i który po prostu... Właśnie Jakub któregoś dnia, kiedy ten atak złego ducha był tak mocny, on uciekał właśnie, pobiegł do lasu. Ojciec Jacek pisze, że on wiele razy udawał się do różnych miejsc, do różnych sanktuariów w Polsce, prosząc Matkę Bożą o to, aby go uwolniła od opętania. I wtedy on biegł do lasu, ale też, żeby się schronić przed okiem ludzi, ale żeby prosić, żeby się modlić. I właśnie ta Matka Boża wysłuchała go tutaj, czyli Matka Boża wskazała, że go wysłuchała, chociaż on chodził do różnych sanktuariów, a ona chciała mieć tutaj sanktuarium. I tutaj chciała być czczona. Ale właśnie w tej tajemnicy jako pogromicielka szatana. Więc tutaj też jest, tak sądzę, jakiś znak od Pana Boga przez księdza biskupa, że tutaj właśnie jest teraz egzorcysta. Co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj moc szatana może być pokonana też poprzez wzywanie jej imienia. Dlatego Matka Najświętsza wszędzie zaprasza do odmawiania różańca, a dominikanie tu krzewili właśnie różaniec i jest bardzo dużo kopii w całym regionie lubelskim, aż po Lwów, kopii obrazu, przeróżnych kopii obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej, co pokazuje, jak bardzo była czczona. Jak tutaj tysiące ludzi, nawet dziesiątki tysięcy ludzi przychodziło na odpusty, prosząc Matkę Bożą o łaski. Więc to jest jakiś taki znak, myślę, też na obecne czasy, kiedy tak to chrześcijaństwo nasze jest chrześcijaństwo atakowane, znaczy chrześcijaństwo. Ludzie, którzy wierzą, dzieci Boże, które wierzą w Jezusa Chrystusa, w Jego zwycięstwo nad szatanem, są dzisiaj jednak w jakiś sposób doświadczani przez różne historyczne też wydarzenia i zagrożona jest ich wiara. Bardzo dużo młodych ludzi przecież jednak traci wiarę pod wpływem tych różnych ideologii i dzisiaj Matka Boża też się przypomina przez to sanktuarium.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Mirosława, ja dzwonię z Częstochowy. Mam pytanie i prośbę. Pytanie takie, czy sanatorium, jakie oferujecie, ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisaną? I prośbę, bo bardzo późno włączyłam Radio Maryja, wtedy, kiedy była opowiadana historia o królowej Marysieńce, jakiego cudu doznała, i chciałabym prosić, żeby chociaż w skrócie opowiedzieć, o jaki cud, gdzie i jakie objawienie było w tym Krasnobrodzie i kiedy. No i tyle. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. To najpierw pewnie pytanie do pana burmistrza.
Oczywiście sanatorium ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i można korzystać właśnie ze skierowań przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przyjeżdżać do Krasnobrodu na turnusy rehabilitacyjne czy jakieś zdrowotne do tego sanatorium.
A w trzech, czterech zdaniach, księże prałacie, o objawieniu?
Matka Boża objawiła się opętanemu Jakubowi Ruszczykowi w 1640 roku. Tutaj zaczęli ludzie przychodzić na tę polankę. 8 lat później był najazd kozaków na to miejsce. Zniszczono wota, które tu ludzie znieśli. To było w jesieni. Na wiosnę następnego roku ludzie wśród tych poniszczonych przedmiotów odnaleźli mały obrazek papierowy, niezniszczony. Uznali to za cud i zaczęła się tutaj właściwie cześć oddawana Matce Bożej, a właściwie tak jak ona chciała w objawieniu, żeby czczony był jej Syn Jezus Chrystus. Tak też było. W 1664 roku przyszli tutaj ojcowie dominikanie, a w 1680 roku królowa Marysieńka została tutaj przywieziona w stanie agonalnym. Mianowicie poczęła dzieciątko, które obumarło w jej łonie. Medycy byli bezradni, dano jej do ucałowania ten obrazek. Organizm się oczyścił i jako wotum dziękczynne postawiła, czy ufundowała kościół najpierw drewniany, a gdy po latach przybyła tutaj, okazało się, że on jest za mizerny dla tego miejsca, ufundowała ten murowany, w którym służy nam do dzisiaj.
I cuda są tutaj obecne aż po dzień dzisiejszy. No i jeszcze z tego miejsca, gdzie Matka Boża się objawiła, mówiliśmy o tych źródłach, prawda,
tak,
które tryskają z tego miejsca, więc także to źródło, które nawet w takim zewnętrznym znaku pokazuje tą krynicę łask, tak, źródło łask, to tak teologicznie. Mówiąc, jeszcze mamy na krótki telefon czas, panie Waldku, w 11:30, to może jeszcze jeden na koniec. Halo?
Halo?
Proszę bardzo, szczęść Boże.
No właśnie, czy można wziąć udział?
Można wziąć udział, gdyby pan tylko radio wyłączył, żeby panu nie przeszkadzało.
Aha, czyli ja wszystko będę słyszał wtedy przez słuchawkę.
Tak, tak? Jest, tak jest.
Dobrze, to ja to już wyłączam.
Już?
Jest wyłączona.
Dobrze, prosimy, prosimy. Chyba w takim razie nie bardzo mamy jak się z sobą porozumieć. Proszę, Radio Maryja, kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Dorota z Anglii.
Prosimy, pani Doroto. Także prosimy o wyłączenie. Ściszyć, tak jest.
Mam na imię Dorota, dzwonię z Anglii i chciałam powiedzieć, że bardzo mnie wzruszyła ta audycja, a szczególnie to, co zostało przeczytane, co odnaleziono w kopule podczas remontu dachu. I to tak mi się skojarzyło z moim domem w Polsce, gdzie też czeka nasz remont dachu, i z historią rodziny, bo dwóch braci mojej babci z domu Popiel zginęło w Katyniu. I też, jak bardzo ważne dla nas narodu było to połączenie tych zjawisk trzech: polski język, kościół, jaką rolę, mówię tutaj o ojcach dominikanach, którzy też przekazali ku pamięci i ku przestrodze następnym pokoleniom, że to jest jedno ciało, czyli Polska, Bóg, honor, ojczyzna, że to idzie razem. I szczególnie z perspektywy emigracji to bardzo mocno tak to postrzegam. I szczęść Boże, dziękuję za tą piękną audycję.
Dziękujemy, pani Doroto. Pozdrawiamy rodaków na emigracji. Panie burmistrzu, z Krasnobrodu, z tych okolic wiele osób wyjechało.
Tak, tak. W ostatnich latach, tak jak z całej Polski, wiele osób, szczególnie młodych osób, wyjeżdża za granicę, jak to mówimy, za chlebem. Tak jak mówiliśmy, tereny nasze nie oferują tutaj zbyt wielu możliwości pracy, nie mamy tutaj rozwiniętego przemysłu. Jesteśmy miejscowością uzdrowiskową, która z jednej strony ma te przywileje, przyciąga ludzi, ale z drugiej strony też ma pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o inwestycje, inwestowanie. My możemy się rozwijać tylko pod kątem turystyki, pod kątem uzdrowiska i w tym kierunku wszystkie, że tak powiem, siły kierujemy, aby przyciągać tutaj osoby, które chciałyby inwestować. No i korzystam też z tej możliwości, aby zachęcić te osoby, które widzą taką możliwość, mają środki, że chciałyby tutaj tworzyć kolejne sanatoria, kolejne miejsca, które dawałyby tym młodym ludziom mieszkającym tutaj możliwość pozostania i pracy na miejscu, bo no niestety wiele szczególnie młodych osób opuszcza nasze tereny, piękne tereny, no i wyjeżdża za granicę, tak jak tutaj mieliśmy przykład pani, która z Wielkiej Brytanii dzwoniła przed chwilą do nas. No jest to bolesne, bo szczególnie ci tacy młodzi ludzie, którzy mogliby tutaj mieszkać, pracować, upiększać ten teren, no wyjeżdżają i szkoda ich, szkoda tego, że opuszczają ten nasz piękny kraj.
Pani Monika jeszcze mi tutaj zapisała rycina różna ważna w druku. Pani Moniko, co to znaczy?
To znaczy, bo nie mieliśmy jeszcze okazji o tym powiedzieć, a myślę, że warto.
A już mamy bardzo mało czasu,
właśnie.
Więc tak króciutko.
I znajduje się w Starodruku jedna bardzo ważna rycina autorstwa Jana Józefa Filipowicza. Był on nadwornym rytownikiem króla Augusta III Sasa. Jego dorobek do tej pory nie został w pełni opisany, a odkrycie Starodruku, ten reprint, też przyczynia się do tego, by wzbogacić, tak, nie tylko tą sferę teologiczną, literacką, ale i też badacze historii sztuki mogą coś tutaj dla siebie znaleźć.
Mhm. A tak patrzę jeszcze tylko na ten obraz, w tle jest wzniesienie i kapliczka. To jest konkretna kapliczka, czy...?
To nie, oczywiście, że autor kopii namalował ten kościół, jakby wyobrażając obecny kościół w Krasnobrodzie. Natomiast
w oryginale też jest
kościół, dlatego że tam jest tak symbolika świątyni. Ogólnie chodzi o świątynię. Maria też jest świątynią Ducha Świętego.
Ducha Świętego, tak. A Duch Święty też jest jako ta gołębica zstępująca przedstawiona. To są rozmowy niedokończone.
Tak, ale jeśli mogę na sam koniec przeczytać przepiękne słowa, które budują naszą więź właśnie z Matką Bożą Krasnobrodzką. Ojciec Jacek wyjaśnia. Najświętsza Maria Panna puszczą jest od opuszczenia i wyjaśnia. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o duchowość. Albowiem opuściła bogactwa, pieszczoty, pompę i chwałę świata. Wszystko to i tym podobne rzeczy za jeden gnój mając, żeby pozyskała Chrystusa. Oszczęśliwa nader pustynio, czyli Mario, fruktyfikująca tym bardziej i obfitująca we wszystko, kiedy opuszczasz wszystko ze względu na Boga. Także tutaj jest to wyjaśnienie, że żeby był raj, to najpierw trzeba być pustynią z własnej woli, żeby Bóg mógł nas wypełnić. I wtedy stajemy się rajem.
I to niech będzie też dla nas takim, no taką zachętą do nawrócenia, tak? Bo to w gruncie rzeczy o to chodzi. Żebyśmy nawrócili się, czyli powrócili do źródła, a źródłem i jednocześnie celem naszej wędrówki jest Bóg. Mamy przed sobą już teksty modlitw. Zapraszamy też Państwa, żeby otworzyli brewiarze albo w internecie. No, tych możliwości jest dzisiaj sporo, żeby Państwo przygotowali sobie kompletę z poniedziałku. Będziemy tę kompletę za chwilę wraz z Państwem odmawiać. Może poproszę księdza prałata o przewodniczenie, bo ksiądz prałat jest gospodarzem dzisiaj naszego radiowego spotkania. i jednocześnie o krótki rachunek sumienia.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Stańmy sam na sam przed Panem. On zna nasze myśli. On patrzy w nasze serca. Za to chcielibyśmy Mu podziękować dzisiaj. Za co przeprosić. Przejdźmy w chwili ciszy myślami od wstania. Czy była modlitwa? Cośmy potem robili? Jakie były nasze myśli, słowa, czyny? Za dobro dziękujemy, a za wszelkie nasze słabości i grzechy przepraszamy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Alleluja.
Alleluja. Alleluja.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się,
Alleluja, bo ten, którego się nosiła, Alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, Alleluja, błagaj za nami Boga, Alleluja.
Matko Boża Krasnobrodzka,
módl się za nami.
Kochani, kończymy dzisiejsze rozmowy z Krasnobrodu. I dzisiaj naszymi gośćmi byli ksiądz prałat Eugeniusz Derdziuk, ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Guzowski, pan Kazimierz Misztal, burmistrz Krasnobrodu i pani Monika Zawiślak. Pani Moniko, jakieś pozdrowienia? Na koniec.
Chciałabym pozdrowić wszystkich moich uczniów zespołu szkół katolickich w Zamościu, no i rodzinę pewnie, która mnie słucha.
Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy.
I
dziękujemy.
Dzieci, może i dzieci jeszcze moje.
I chór.
A i chór parafialny, tak.
I dziękujemy za ten reprint, za to, że no, możemy mieć dzisiaj go w ręku
I tak w krótkim czasie, tylko 4 lata.
Przeczytać i tę teologię, ale też modlitwy piękne zaczerpnąć. Pan Kazimierz Misztal, burmistrz Krasnobrodu. Panie burmistrzu, kogo pozdrowimy?
Wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają nas szczególnie za granicą, tych, którzy, tak jak powiedzieliśmy, wyjechali z naszego pięknego kraju, aby zawsze do tych korzeni wracali, przyjeżdżali do swoich rodzin, wracali do Krasnobrodu i wszystkich, którzy dzisiaj razem z nami mogli się modlić i słuchać nas za pośrednictwem telewizji Trwami Radia Maryja. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję. Ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Guzowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Pozdrawiam mojego tatę, moją rodzinę z Krasnobrodu, ale pozdrawiam też moich współpracowników, studentów na KULU i mojego mistrza, księdza profesora Bartnika.
Pozdrawiamy. Na koniec gospodarz, ksiądz prałat Eugeniusz Derdziuk, proboszcz, kustosz.
Najpierw pozdrawiam moją mamę, wierną słuchaczkę Radia Maryja, moich drogich braci z ich rodzinami, brata kapucyna i wszystkich parafian drogich, ale także tych parafian, którym posługiwałem w Zamościu, w parafii świętego Michała Archanioła, w Tomaszowie, w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej, w seminarium współbraci kapłanów. No i tych wszystkich, którym posługuję w różny sposób, rozsianych naprawdę po całym świecie. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi.
Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie. Z Krasnobrodem żegnamy się do momentu, kiedy państwo sami tu nie przyjadą, a zapraszamy. Dziękuję panu Waldemarowi, który realizował dzisiejsze rozmowy niedokończone. Dziękuję ekipom technicznym Radia Maryja i telewizji Trwam. I oddajemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i na zawsze.